Witajcie, ludu radiowy. Krawiec się kłania. Może niektórzy spodziewali się, że dziś będzie na przykład nocny Marek, ale rozmawiałem z potrzebą i wyszło, że ani on, ani ja niespecjalnie garniemy się do tego, żeby tego nocnego Marka prowadzić. Natomiast wpadłem na pomysł, żeby właśnie w ten dzień rozpocząć nadawanie nowej serii audycji o tytule Arche. To jest właśnie zapowiadana jedna z wielu, myślę, audycji o filozofach, o filozofii. Bardzo ciekawy temat. Z tego, co widzę, przynajmniej kilka osób jest z tego powodu zadowolonych, że akurat taka audycja się pojawi w nocnym radio. No, przypominam sobie różne informacje, trochę poczytałem i przyznam, że temat mnie bardzo zainteresował też. Żałuję, że w szkole się nie uczyłem filozofii, bo miałem filozofię nie w podstawówce. Słyszałem, że teraz nawet w podstawowych szkołach uczą trochę właśnie filozofii. Ale ja się z nią spotkałem dopiero w szkole średniej. I jakoś tak niezbyt chętnie się uczyłem tejże. No, teraz żałuję, bo wygląda na to, że to jest bardzo ciekawe, tak zwyczajnie ciekawe. No, jak dla kogo? Zobaczymy. Może się okazać, że audycja jest nawet jak na nocne radio niszowa, ale nie chodzi zawsze o to, żeby jak najwięcej osób zebrać. Wiadomo, że gdybym dał tytuł krawiec pijany pobił się z żulami czy coś, to zaraz by było 80 osób tutaj, nie? A tak jest 16, 17, już schodzą się ludziska. No i czego można się spodziewać po tej audycji? No na pewno będzie to trochę inne nagranie niż większość tego, co znajdziecie na YouTubie, wpisując filozofia, czy na przykład Tales z Miletu, albo Jońska Filozoficzna Szkoła Natury. Tego typu słowa klucze. No bo to są zwykle krótkie audycje, bardzo treściwe, krótkie, oczywiście nie na żywo. U nas jak zwykle nieco luźniejsza formuła, stąd mogę się zająknąć, mogę się pomylić, może zadzwonić jakiś inny filozof, na przykład Etam z Sedesu. Tutaj jeszcze Zenon z Kiton, Telas z Miletu, z Minety może jeszcze. A Tomu pisze o Etamie, że skończył filozofię też i no, człowiek renesansu, jak wiemy. I pewnie nam wszystko wytłumaczy już wkrótce. No a ludzie się schodzą i pokazują tu szatański symbol diabła, różki tu palcami pokazują. To jakieś są szatanizmy tutaj. W szatach, przyszli w szatach i szatańskie znaki pokazują. No dobra, tak przechodząc już do tematu, wiecie, zawsze na początku staram się trochę przeciągnąć, przedłużyć, takie ziemniaki dorzucić do tego obiadu, żeby się jeszcze parę osób tutaj zeszło więcej. No, bo dopiero przychodzą niektórym powiadomienia, więc tak trochę przeciągam, zapełniam, zapchaj dziura taka, no, jeszcze propozycja Tomasz Filozof jest, tak. No, filozofów u nas wielu. Takie popularne jest powiedzonko polskie, weź nie filozuj też, nie? Więc jak ktoś będzie dzwonił i tutaj na przykład nie na temat, albo będzie próbował szybko ten temat zmienić na jakiś miły jego sercu, jego duszy, na przykład zaraz na chrześcijaństwo przejść, nie? Bo, no, filozofowie z pewnością są warci uwagi, jednakże Jezus, no i już tam o Jezusie, nie? No więc ostrzegam, że będę za takie rzeczy po łapach dawał linijką, bo dzwonić, jak już dzwonić, to na temat i nie tak od razu na pewno, nie? Niech się trochę wygadam, niech coś powiem. No, bo zamierzam brać na warsztat różne postacie. Dziś wziąłem Thalesa, ponieważ jest to jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy pełnokrwisty filozof cywilizacji zachodniej, uważany za ojca nauki. No, człowiek, gdyby żył w innych czasach, można by go nazwać człowiekiem renesansu właśnie, bo wieloma się sprawami zajmował. Najpierw może o samej filozofii. No, z tego, co czytam, to jest to bardzo pojemny termin i w zasadzie ciężko definiowalny, no bo mamy różne nurty filozoficzne, nawet w obrębie tej filozofii greckiej. A do tego dochodzi jeszcze filozofia chrześcijańska, no której też, na której się pewnie wyzłośliwię trochę. Judaistyczna, arabska, zachodnia. No i różne okresy, różne szerokości geograficzne, różne podejście czasami nawet do tej filozofii. Ale ja na razie skupiam się na filozofii greckiej, gdyż ona jakoś przypadła mi do gustu jako ta, która właśnie no, dała podwaliny pod naukę. No i filozofia jest nauką. I no ale taka filozofia jak w rozumieniu właśnie filozofów greckich. No bo ktoś może nazwać na przykład mądrości Karola Wojtyły filozofią. Jak się czasami nazywa wypociny tego jego mościa, jego mądrości, dykteryjki jakieś, jako, no, określa się to mianem filozofii, a potem powiem, trochę później powiem, dlaczego się z tym niezupełnie zgadzam. Filozofia znaczy tyle, co umiłowanie mądrości, tak można to przetłumaczyć. I dała, można powiedzieć, grunt do stworzenia narzędzi pod naukę. I nauka i filozofia to nie jest coś, co powstaje tak na pstryknięcie palców od razu, to też musi ewoluować, musi zdefiniować, ta filozofia musiała w zasadzie zdefiniować samą siebie trochę. Nauka rządzi się swoimi prawami i no, naukowiec powinien się, wiadomo, posługiwać metodą naukową, na którą składają się różne rzeczy, jak na przykład falsyfikacja, czyli negatywna weryfikacja, można by rzec, logika, powtarzalność eksperymentu naukowego. No, być może tutaj jakoś niefachowo to przedstawiam, ktoś mógłby się przyczepić, że do czegoś, to zawsze można sprostować. Nie jestem Alfonsem i Omegasem. Nauka ma też to do siebie, że zmaga się z rozwiązywaniem problemów, to rozwiązanie nie zawsze przynosi jakieś praktyczne korzyści. Tak jak w przypadku na przykład umiejętności, rozumianej jako fach. Przed nauką ludzie się zajmowali właśnie bardziej umiejętnościami praktycznymi. Lub też gromadzeniem, rozpowszechnianiem wiedzy o podłożu religijnym, mistycznym, na przykład kapłani, różni prorocy, wróżbici, wieszcze. I właśnie w tym przypadku pojawiał się najczęściej jakiś zupełnie niefalsyfikowalny dogmat, czyli jakaś prawda objawiona, która nie wynika, no ktoś sobie coś po prostu założył. Ktoś sobie coś założył i się z tego i potem dokłada tego kolejne klocki i to już nie ma nic za bardzo wspólnego z nauką. Nauka bazuje zwykle na tym, co już wiemy. Staramy się rozbudować naszą wiedzę, opierać się, no mówi się o wspinaniu na ramionach gigantów, to jest właśnie to bazowanie na tym, co odkryli nasi poprzednicy. Wielkim naukowcem, wielkim filozofem może być ktoś, kto tylko otworzył, kto dał ludziom klucz nawet do bram wiedzy, wskazał tylko drogę, która prowadzi do jeszcze większych odkryć, ale które te odkrycia będą kontynuowane przez następców. I to jest też niesamowite w nauce, że nie trzeba od razu odkryć dużo, nie trzeba odkryć dużo, nie trzeba, można tylko nawet wskazać drogę i już się jest wielkim i dostaje się należyty szacunek. Tak więc, no, filozofowie, mimo że z dzisiejszego punktu widzenia ich mądrości mogą czasem wydawać się nienaukowe za bardzo, to jednak zawsze dążyli do tego, aby posługiwać się racjonalizmem, logiką, aby nie rzucać sobie lekką rączką jakimś dogmacikiem, a potem do tego dobudowywać wielkie mądrości, tak jak no, to robią księża na przykład różni, nie? Dzisiaj. Albo przywódcy sekt, jacyś szarlatani, czy taka mocna szuria, nie? A takie... I też no właśnie cechą jest to, że cechą tej rodzącej się od właśnie Talesa nauki jest też to, że to nie muszą być koniecznie praktyczne umiejętności. To jest właśnie umiłowanie wiedzy samej w sobie. Zdobywanie, odkrywanie nowej wiedzy, która niekoniecznie musi się przełożyć na to, że ktoś będzie lepiej stawiał cegły, czy zbuduje jakąś katapultę, która pogromi wroga, nie? Ale też poruszane były w filozofii często kwestie dotyczące naszej egzystencji, pochodzenia rzeczy. To jest bardzo ważne, szczególnie właśnie w tej szkole filozoficznej Talesa, jońskiej szkole natury, przyrody. I no bo to były takie pierwsze rzeczy, które ludzi w zasadzie interesowały dawniej, bo ludzie dawniej trochę inaczej podchodzili, nie tak jak dzisiaj. Że często nas interesuje świat dookoła nas, chcemy go odkrywać naukowo. Ludzie kiedyś podobno podchodzili bardziej tak, że no przecież ja widzę, co jest teraz i jaki świat jest teraz. Chciałbym wiedzieć, co było dawniej. Chciałbym wiedzieć, co było dawniej, jaki był prapoczątek. To jest właśnie to, co ludzi dawniej interesowało i to jest, myślę, takie umiłowanie do poszerzania swojej wiedzy, do odkrywania nowych horyzontów, które ma swój początek w religii. Czyli można powiedzieć, że no to takie kontrowersyjne trochę, co powiem w tym momencie, ale że nauka wyrosła z religii w pewnym sensie. I zaraz postaram się to udowodnić, jak przystało też na filozofa. Będę coś udowadniał i zadawał pytania, bo to jest też cecha człowieka, który ma umiłowanie mądrości w sobie, który mieni się filozofem czy naukowcem, że on zadaje więcej pytań niż rzuca gotowych odpowiedzi. To szarlatan, teolog, wrzucę do jednego wora, szarlatan, teolog, Karol Wojtyła, będzie nam... Będzie mniej pytał, a będzie więcej głosił prawd objawionych. Będzie dawał same odpowiedzi. Będzie rzadko pytał. No, ale właśnie to pytanie o istotę, o pochodzenie różnych rzeczy i istot, o sens życia, o praprzyczynę, to jest to, co interesowało wczesnych filozofów. Ale filozofia właśnie w odróżnieniu od mitologii ma w sobie pewną systematyczność, wziętą, można powiedzieć, z tego, co ją poprzedzało, czyli z umiejętności. Umiejętności, fach, to też jest pewna systematyczność. To nie jest bujanie w obłokach i rzucanie dogmatem, że coś trzeba tak, bo tak. Tylko coś trzeba zrobić tak, a nie inaczej, bo to jest prawidłowe, bo to jest prawdziwe. No, niektórzy filozofowie też... To akurat nie Tales, nie znalazłem u niego akurat tej mądrości, ale filozofowie mniej więcej z tego okresu, myślę, że dzielili ludzi na... Znaczy, dobro i zło postrzegali jako prawdę i fałsz, co nie jest takie głupie. No tutaj można też tak wrócić znowu pstryczek do chrześcijaństwa, że tu akurat no też Pan Jezus mówi, prawda was wyzwoli. Prawda jest, można prawdę postrzegać jako dobro, a fałsz jako zło. Dobro prowadzi do wyjaśnienia różnych spraw, dobro prowadzi do klarownej, jasnej sytuacji, zdrowej, uczciwej. Fałsz jest bardzo często przyczyną nieszczęść, przestępstw. Można kogoś oszukać, to też jest fałsz. Tak więc to myślenie, takie utożsamianie dobra i zła z prawdą i fałszem nie jest wcale głupie. No właśnie, a co znaczy to arche? Mógłbym tutaj po francusku arch powiedzieć, ale ja będę mówił arche po polskiemu. Jak archetyp, no ten termin początkowo oznaczał praprzyczynę, prasubstancję też. To jak z logosem trochę, to jest wieloznaczne i ewoluowało w zależności też od zastosowania, od tego, kto się posługiwał tym terminem, zmieniało to trochę znaczenie. Arche, no właśnie, praprzyczyna, prasubstancja, później ewoluowało znaczenie i później stało się zasadą, czyli czymś, co kieruje na przykład ruchem materii, bo wcześniej filozofowie, właśnie tak za czasów Talesa, no to w ogóle takie pojęcia jak substancja, prasubstancja, przyczyna, to wszystko dopiero się kształtowało jeszcze i było czasami rozumiane inaczej. Praprzyczyna, zasada, a nawet dusza. Tylko że dusza nie rozumiana tak po chrześcijańsku, tylko w rozumieniu właśnie tych starożytnych Greków. To jest tak, jakby powiedzieć, że dzisiaj, tak jakby dzisiaj powiedzieć, że system operacyjny jest duszą komputera. Starożytni w tym czasie nie rozgraniczali nawet materii i sił, które na nią działają. To było jedno. W tej materii kryła się dusza tej materii i ona była, i ona sprawiała, że coś żyje, że coś się rusza. Nie rozumiano tego tak, że są jakieś siły, które działają. Już tu filozofowie domorośli się zbierają. A co było pierwsze, kura czy kurczak? Bystro. Kura czy kurczak, to dobre. No oczywiście, że mężczyzna był pierwszy, czyli kurczak był pierwszy. A dopiero potem powstała kura, żeby się kurczakowi nie nudziło i żeby miał towarzystwo, bo się nudził kurczak sam. I potem właśnie dziobnął zakazane ziarno, ale to była wina tej kury, to ta kura go nakłoniła i ona pierwsza zakazane ziarno, którego dziobać nie wolno było, dziobnęła. I wtedy wielki rolnik rzekł, że za karę będziesz składać jaja w bólu. No i wygnał z kurnika, tak, jakoś tak to było, nie? Tak więc, jak mówię, Talesa uważa się za pierwszego filozofa cywilizacji zachodniej, który odwołał się do rozumu, przyrody, logiki, właśnie Tales z Miletu. To było takie jońskie miasto, to było takie miejsce, gdzie kolonie Grecy zakładali. Można powiedzieć, że w kolonii się urodził Tales, w bogatej dość rodzinie, niektórzy historycy, jak Herodot, przypisują mu pochodzenie fenicjańskie, ale nie jest to udowodnione ponad wszelką miarę. Dzisiejsza wschodnia Turcja to jest. Żył na przełomie VI i VII wieku przed naszą erą, lub przed narodzeniem Chrystusa, jak kto woli. I mówię, pochodził z bogatej rodziny. Nie wiadomo o Talesie zbyt wiele, bo wygląda na to, że był bardziej skupiony na poszukiwaniu wiedzy dla ludzkości, a mniej na rozpowszechnianiu wiedzy o sobie samym. Ale krążą różne, nie do końca zawsze potwierdzone informacje o tym człowieku, o tym ojcu nauki, dawniej zwanej filozofią. I to była w ogóle dziedzina taka zajmująca się wieloma aspektami życia, bardzo wieloma. Tales podobno był samotnikiem, chociaż bardzo dużo podróżował. nie garnął się do Orzenku i matka, która mu suszyła o to głowę, to jej odpowiadał: jeszcze nie pora. A kiedy już był stary, to mówił jej: już nie pora. Był samoukiem, nie miał żadnych nauczycieli, no tym bardziej ciekawa postać. A jego mądrość wynikała z wielu podróży i jest żywym potwierdzeniem przysłowia, że podróże kształcą. Ale może tych, którzy tego chcą. I jak mówię, metody naukowe, które stały się takim narzędziem, to on był prekursorem. I na przykład używał w fajny sposób dedukcji, jak był w Egipcie, no bo był i w Babilonii, i w Egipcie. Jak był w tym Egipcie, to zmierzył wysokość piramidy. Po prostu poczekał, aż jego własny cień będzie równy jego wysokości, a następnie zwyczajnie zmierzył cień piramidy. No, genialne w swojej prostocie i bardzo naukowe. Nie wiem, czy sam bym wpadł na taki pomysł. Jakbym pojechał do Egiptu, to nie wiem, czy bym wpadł na taki prosty pomysł, jak zmierzyć wysokość piramidy. Czy dzisiejsza audycja jest w trybie pół na pół? Zapytuję Tomu. No, nie wiem, a możecie się wypowiedzieć też, czy pasowałaby wam taka opcja po prostu, nie? Żebyśmy potem zrobili afterka, bo nie wiem, czy Tomu jest z tych, którzy na przykład poczują się wkurzeni, że audycja w pewnym momencie przechodzi na jakieś pierdoły luźne i już zaczynamy nawet rozmawiać o czymś innym, czy by ci Tomu takie coś odpowiadało, czy właśnie nie, bo też chciałbym wasze zdanie poznać, czy żebyście się, no i inni też, żebyście się wypowiedzieli, czy wam to pasi, czy wolicie, żebym zamknął audycję i wrócił powiedzmy za 20 minut z jakimiś luźnymi gadkami. No, także sam nie wiem, czy bym wpadł, no takie proste, ale czasami na proste rzeczy nie jest prosto wpaść wcale. Był też matematykiem, no przed Pitagorasem słynnym już się zajmował matematyką, był technikiem, kupcem, politykiem. To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla jego szkoły, dla jego podejścia, dla tej szkoły filozofii, że ci ludzie, on i jego uczniowie uczestniczyli aktywnie w życiu polis. Po prostu pomagali tworzyć różne ciekawe rozwiązania, urządzenia, występowali publicznie, chodzili na różne igrzyska, oglądali. No, zmarł właśnie podczas oglądania igrzysk nasz Tales. Na jakieś suchoty, o odwodnienie. No to nawet trochę nawiązuje do tego, czym się zajmował, bo właściwie jego teoria naukowa uważana za pierwszą prawdziwą taką teorię naukową z krwi i kości, no to właśnie dotyczy wody, do czego przejdę za chwilę. No, znał tajemnice wylewów Nilu, takie informacje znalazłem, tłumaczył Grekom, jak nawigować statkiem na podstawie gwiazd, wyznaczył przesilenie i no i tam wahania tych cyklów. No, zwiedził wiele miejsc, właśnie Egipt, gdzie poznał geometrię. Przypisuje mu się nawet podział roku na 360 dni, ale tutaj nie jestem pewien, czy to faktycznie tak było. No, także człowiek renesansu, można powiedzieć. Na wielu rzeczach się znał, wszystkiego się uczył sam, nie miał, jak mówię, nauczycieli. No, jakie zamiłowanie do wiedzy musiało być w tym człowieku. Potrafił mierzyć odległości obiektów od siebie, na przykład statków też. Tylko to były właśnie jeszcze umiejętności. Talesa się uważa jako za tego, który jakby przeszedł płynnie z takiego widzenia świata właśnie mitologicznego, baśniowego, teologicznego na widzenie i postrzeganie naukowe. tak. Sorry, bo tutaj też czasami lukam w różne miejsca, co tu piszecie. Czasem zaglądam do notatek. Tak więc on nie miał szerokiej wiedzy o ruchach ciał niebieskich, nie był astronomem, ale potrafił, ale nabywał różne umiejętności, których używał, no można powiedzieć, jeszcze trochę nienaukowo, bo nie potrafił, powiedzmy, wykazać, na czym polega jakaś, na czym nie potrafił wyjaśnić do końca zasad, których używał pewnych rzeczy po prostu mechanicznie. Tak się go postrzega. Tak więc jego wiedza też i matematyczna była oparta po prostu na wybranych umiejętnościach, takich skillach, nie? Nie potrafił do końca wyjaśnić zjawisk, ale bardzo się ku temu garnął i czynił starania i doskonalił się w tym. Bardzo światły na pewno człowiek swoich czasów i może no właśnie, to mówiłem już, że ludzi po prostu interesowało w tamtym czasie to, skąd pochodzą, jaka jest praprzyczyna, czyli takie widzenie właśnie religijne jeszcze trochę. A Tales cały czas dążył do tego, żeby pozbawić tego mistycznego, boskiego pierwiastka różne ważne pytania i odpowiedzi. I to jest olbrzymi przełom. Ale był jeszcze jedną nogą, można powiedzieć, w tej mitologii. Jego pierwsza teoria naukowa, właściwie, znaczy no, jedna w ogóle z pierwszych, jeśli nie pierwsza teoria naukowa, brzmiała: wszystko pochodzi z wody i z wody się składa. No, tam jeszcze było trochę więcej, że nieważne, tak w skrócie można powiedzieć, bo to jest najważniejsze, to jest kwintesencja. W wodzie Tales widział prapoczątek, pramaterię i to jest ta substancja, która dla Talesa była elementarną. I to właśnie fajnie koresponduje i pokazuje, skąd, jak to ewoluowało wszystko, bo to się wzięło z mitu o Okeanosie i Tetydzie. To była dwójka tytanów. Oni związali się ze sobą jeszcze w takim kazirodczym trochę związku, wiecie, jak to w tych religiach, nie? Tam bywa. No i z ich związku powstały rzeki, morza, woda na ziemi ze związku tych tytanów. Więc można powiedzieć, że Tales wziął na warsztat to, co już było, ale co było czymś jeszcze innym, było mitologią. On to ubrał w zupełnie inne szaty. I właściwie tak narodziła się nauka. To jest bardzo takie ciekawe i poetyckie trochę, i że no bo tu mówimy o prapoczątku i przywołujemy mit o tworzeniu Ziemi, też prapoczątek, prasubstancja, ta woda. No wszystko, ale u Talesa to bardziej się opierało nie na rzuceniu sobie takiego dogmaciku, tylko po prostu już na bardziej naukowej obserwacji. Człowiek składa się z wody, woda jest niezbędna człowiekowi do życia. Woda tworzy życie w przypadku roślin, człowieka. Zarodniki różne są wilgotne. Człowiek, jak jest żywy, to jest wilgotny, wydziela tą wodę. Jak umiera, staje się suchy, czyli przeciwieństwo. Jest tu już jakaś obserwacja, prawda? No ale mamy fajnie też pokazane właśnie płynne przejście, płynne, tu nomen omen znowu, jak woda płynne, z tego mitologicznego dogmatu do teorii naukowej. To mi się strasznie, strasznie podoba, obserwowanie takiej ewolucji. Można powiedzieć, że to taki moment, kiedy religia zaczęła starać się być czym... Znaczy, powstało nowe zjawisko, które narodziło się z religii i była to nauka. Tak więc Tales czerpie z religii, ale wyrzuca z niej całkowicie bóstwa, dogmaty, pierwiastek mistyczny. Nie tłumaczy tego też za pomocą bóstw, bogów. Stara się używać rozumu, dąży do racjonalnego wytłumaczenia. Niby są podobieństwa, ale mamy zupełnie nowe podejście i przynoszące nową jakość. Inny zupełnie sposób myślenia. Niby podobne i wywodzące się z siebie. Tak więc pierwsze pytania filozoficzne, naukowe dotyczyły tematów, które porusza najczęściej religia. I to jest ta kontrowersyjna moja teza, że jedno się z drugiego wzięło. Oczywiście miłośnicy nauki będą pewnie niepocieszeni. Ale na to wygląda. I teraz spróbujmy na przykład zanegować to twierdzenie, że woda jest prapoczątkiem i że jest ważna dla roślin, że człowiek się rodzi będąc mokry w wodzie, w wodach płodowych matki, że potrzebna jest ta woda do życia. Spróbujmy to wszystko poddać falsyfikacji. Natomiast łatwo jest dojść do może nie tyle weryfikacji, co konfirmacji, czyli takiego potwierdzenia częściowego. I może to nie jest, może dzisiaj się to wydaje nie jakąś wielką myślą, nie wielkim odkryciem, tylko, ale jak mówiłem, w nauce bohaterem, wielkim odkrywcą może stać się ten, który odkryje samą drogę, która gdzieś prowadzi do większych odkryć, kogo pracę będzie można kontynuować. To też jest taka teoria, którą można fajnie kontynuować. No, następcy Thalesa starali się to kontynuować, czasem no, na różny sposób. Jego uczniowie, na przykład niektórzy twierdzili, że tą elementarną substancją nie jest woda, tylko ogień. Albo powietrze. Ale to też jest cecha nauki, że można się spotkać i bez jakiejś agresji, bez emocji, bez schodzenia na jakieś ataki personalne, można sobie rozmawiać i stawiać inne teorie. Tak więc dopóki nie obalimy teorii Thalesa, możemy ją naukowo profesjonalnie rozszerzać, badać, bo tak to jest, że dopóki się nie obali, można badać dalej. No właśnie, czy takiego Karola Wojtyłę można uznać za filozofa? W sumie można, ale nie takiego jak Thales, zupełnie. I inni filozofowie, jego kontynuatorzy, którzy mieli podejście naukowe. Filozofia Wojtyły to taka hybryda jakby filozofii, coś na pograniczu filozofii i teologii, czyli nauki ogólnie. Taki zespół punkowy był, nauka ogólnie, mi się tak to zawsze kojarzy, nauka ogólnie, teologia, bo co to za nauka w ogóle o aniołkach, nie? Albo można to uznać za najlepszym wypadku za cofnięcie się do czasów przedtalesowych, kiedy filozofia jeszcze miała czy była czymś innym i właśnie było zastanawianie się nad różnymi takimi dziwnostkami, nie? Zupełnie nieweryfikowalnymi, niefalsyfikowalnymi. Rzucało się jakąś dziwną myśl i wokół niej dobudowywało się różne mądrości. Ale Wojtyłę można od biedy nazwać filozofem chrześcijańskim, bo używa się takiego terminu, ale z tego, co wyczytałem, to niektórzy się nie zgadzają, że to powinno się w ogóle nazywać filozofią, bo właśnie filozofia jako pranauka opiera się na czymś innym trochę. Nawet nie trochę, tylko zupełnie. A chciałbym zauważyć też, że to, co nazywamy filozofią chrześcijańską, no to jest drugi wiek naszej ery, wtedy były początki. Tutaj mamy wiele wieków wcześniej już i zupełnie inną jakość, nie? Poza tym liczą się też intencje. Intencja men, tak to tutaj trochę sobie zażartuję, ale to jest faktycznie trochę tak to wygląda, bo filozof chrześcijański będzie głosił jakieś prawdy, ale nie po to, żeby coś odkryć, żeby zdobyć nową wiedzę, żeby coś sprawdzić, żeby się ewentualnie wycofać. On się nigdy nie wycofa. Jego celem nie będzie odkrywanie wiedzy i nie będzie w nim miłości do wiedzy. Będzie próba... No, tak wyczytałem, że no, tak niektórzy uważają, że cała ta filozofia chrześcijańska, pseudofilozofia jak dla mnie, powstała z innych zupełnie powodów. Żeby ugruntować pozycję chrześcijaństwa, wiadomo, nie? I żeby nadać sens temu chrześcijaństwu. Czy to ma coś wspólnego z nauką? No, chyba nie. I chciałbym tutaj przytoczyć jakąś taką mądrość. Wpisałem mądrości Jana Pawła II i pierwszą z brzegu wam przeczytam. Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich, w ich twarzach odbija się Chrystus. No, taka filozoficzna myśl. I tutaj wydaje mi się, że więcej się możemy dowiedzieć o samej naturze chrześcijaństwa i o jego wsteczności względem nauki niż czegokolwiek innego, bo co z tego wynika w ogóle? Po pierwsze, w ogóle rozmawiamy o postaci, co do której trwają cały czas spory, czy w ogóle jest historyczna Chrystus. Mało tego, sami chrześcijanie kłócą się o to, czy Jezus był biedny, czy średnio zamożny. I nijak tego się nie da zweryfikować. Jedni powiedzą, że jak umierał, to miał bardzo drogie szaty, że miał dobrych sponsorów, inni powiedzą, że był biedny jak mysz kościelna. I znowu do niczego nie dochodzimy. Możemy się tylko w końcu, może się skończyć na walce na pięści ewentualnie, nie? No i ta historyczność też bardzo problematyczna. Więc o czym to w ogóle jest? I w ogóle, no i po trzecie, skąd niby pewność, że Bóg sobie specjalnie upodobuje tych, którzy przypominają mu Jezusa? Pod względem materialnym. Co to, to w ogóle nie ma w tym żadnej... Nie ma tu nic racjonalnego, nic naukowego. A na tym się powinna prawdziwa filozofia jednak opierać. Nawet jeśli jakieś mądrości filozofów byli tacy filozofowie, nie wiem, czy to przypadkiem nie Tales. Tak, to Tales też był przekonany, że lądy na Ziemi unoszą się na wodzie, że lądy to są takie wyspy po prostu. No, ale brakowało wiedzy, no. A poza tym... No, to była jakaś teoria, którą można było obalić. W przypadku chrześcijańskiej filozofii nie ma za bardzo możliwości, żeby cokolwiek obalać. Można słuchać ewentualnie i się zadumać. No, ja też mogę powiedzieć, że na przykład sierotka Marysia upodobała sobie tych, którzy lubią kiełbasę i jajka, gdyż jej przyjaciel i wierny druh Koszałek Opałek, krasnoludek, którego imię było Koszałek i Opałek, też lubił raczyć się kiełbasą i jajkami. I ktoś tutaj może od razu zaprotestować, że co ty tu porównujesz, a dlaczego nie? I dlaczego mam uznać w ogóle, że Biblia jest natchniona, że to jest głos Boga, który został przelany na papier, skoro nie ma żadnych, absolutnie żadnych na to dowodów, a nawet w zasadzie i poszlak chyba. A to nawet to, co powiedziałem o sierotce Marysi, jest bardziej racjonalne, bo fikcyjna postać, jaką był krasnoludek Koszałek Opałek, faktycznie lubił kiełbasę bardzo i jajka. I to wynika z dzieła Marii Konopnickiej. I to można, już jakieś są konkrety, nie? Więc ma to więcej jakby sensu. Tak więc myślę, że talesowskie początki filozofii greckiej, mimo że jeszcze był trochę jedną nogą w tej mitologii, i jeszcze było to trochę nieporadne czasami, to miało to więcej sensu i mądrości niż to, co Wojtyła sobie pisał. A mądrości Thalesa na przykład. Księżyc pożycza światło od słońca. Brzmi mitologicznie, brzmi baśniowo trochę, nie? Thales czy Pitagoras to również osoby półlegendarne, tak samo jak Jezus. Troszkę tak. Znaczy, nie do końca się zgodzę, że aż tak, bo jest dużo więcej. Możesz... Wiemy, co jest napisane na grobie Thalesa. Mamy dużo o nim informacji. Naprawdę. I to nie od jednego historyka, który dodatkowo pisał jeszcze, że są ludzie, którzy wierzą, że jest taki Jezus i to ma być dowodem. I nie sądzę, żeby został tak zmitologizowany, ale częściowo się zgodzę. Takie są opinie, że częściowo został zmitologizowany. Ale to po prostu dlatego, że na trochę innych zasadach. Po prostu ludzie go strasznie jakby tak szanowali, nie? Na grobie Thalesa jest napisane: grób jest wprawdzie mały, lecz niebios sięga sława. Tu leży Thales, ze wszystkich najmądrzejszy. No, nazywa się go też jednym z siedmiu mędrców starożytności, siedmiu wspaniałych. Ale twierdząc, że księżyc pożycza światło od słońca, no, brzmi to też tak mitologicznie, ale jest ciężko to zanegować, ciężko powiedzieć, że jest to głupota totalna, ciężko się z tym nie zgodzić. Całkiem sensowna informacja. No, także Thales i jego uczniowie byli zainteresowani badaniem realnych rzeczy, nie bóstw. Interesowała ich głównie przyroda, na tym się skupiali, dlatego mówi się o filozoficznej szkole natury, przyrody. I jak mówiłem, byli oni tacy, charakteryzowali się tym, że uczestniczyli w życiu i praktycznie starali się swoją wiedzę wykorzystywać. Mimo że sama filozofia jest mniej często praktyczna niż umiejętności, i no, mogłaby być zupełnie też niepraktyczna jak teologia, bo ciężko tu jakoś praktycznie zastosować. Przykładem mogą być księża, którzy się uczą w tych swoich szkołach. Miałem wykaz przedmiotów, jakaś nauka o aniołach, uczenie się modlitw, uczenie się przemawiania. Chodzi o to, że ksiądz po skończeniu tego swojego seminarium, czy tam jak się te szkoły nazywają, to on się do żadnej roboty innej nie nadaje. Może być tylko księdzem właściwie. Nic mu ta wiedza żadnych innych okazji do roboty nie przyniesie. I co ciekawe, Thales i jego uczniowie, kontynuatorzy, też badali rzeczy ważne, realne, nawet kiedy jeszcze nie było terminów je opisujących. Brakowało nazewnictwa, brakowało terminów. Przykładem właśnie jest ta pierwotna materia, z której wywodzą się rzeczy, rośliny, istoty, oni tego szukali. I ta pierwotna materia dopiero później została głębiej zdefiniowana i nazwana hilo. Właściwie było to pojęcie bardzo mgliste, nie zakładające istnienia osobnych czynników, jak oddziaływanie sił fizycznych. Jak mówiłem, postrzegano materię i siły w niej, no jak, że są siły w niej drzemiące i że one są jakby naturą tej materii. To, że coś żyje, że się rusza, no to była cecha tej materii. I także pierwotna materia też w rozumieniu Thalesa i jego nauk posiadała już te siły w sobie i były one jej naturą. Dopiero następne pokolenia filozofów kontynuowały dzieło, no tak znowu naukowo, i rozdzielano od tej materii jej kształt, i siły, które na nią działają jako coś zewnętrznego. A siły według tych wcześniejszych filozofów, te właśnie siły to są siły duchowe. Tak jakby. Tylko, że to było inne rozumienie duszy, ducha, niż na przykład w chrześcijaństwie, czy w jakichś innych mistykach. To było trochę używane jako taka zaślepka, po prostu brakowało wiedzy, ale się na tym, co słabo znali, co było, co czuli, że to jest taka właśnie trochę zaślepka, poświęcano temu mniej czasu, nie koncentrowano się i nie rozbudowywano tego. To było coś, co miało zastąpić to, czego, o czym jeszcze nie wiemy. Miało to po prostu status nieznanej, tajemniczej siły. I w ten sposób na to patrzono. No ale można tutaj szukać jakichś analogii z mitologią. Analogia, mitologia. No ale, jak mówię, dusza to była rozumiana bardziej jako zasada ruchu. Jest to rozumienie jednak inne niż chrześcijańskie. Mówię, jak system operacyjny w komputerze trochę, nie wiem. Także filozof się różni od mistyka zasadniczo. Ten pierwszy cały czas szuka i używa... filozof ma inne cele, inne intencje mu przyświecają. I kiedy tylko może, pozbędzie się tego niepotrzebnego, nadprzyrodzonego balastu i będzie się cieszył, będzie się radował, kiedy wyjaśni coś i przestanie to być tajemniczą siłą, duchem jakimś. Nie będzie się upierał. A no właśnie ktoś inny, bardziej zakorzeniony w takim nurcie mistycznym, religijnym, z kolei w drugą stronę będzie nadawał rzeczy mistycznego obrazu bardzo często, nawet na siłę. I bardzo się zasmuci i będzie negował, jeśli się okaże, że nie ma w tym niczego mistycznego, nadprzyrodzonego, że to tak po prostu jest, bo tak działa, że takie są prawa natury, prawda? Czyli w drugą stronę trochę. Ale tutaj chciałbym rzucić taką kontrowersyjną myśl. Pewnie się, być może się niektórzy nawet zapieką tutaj, zapienią. Czy ci, których nazywamy dzisiaj szurami, nie mogą być czasem, nie mówię, że zawsze, czasem, trochę w takiej właśnie sytuacji, w takiej roli, jak ci dawni filozofowie, szukają wiedzy, szukają rozwiązań jakichś problemów, nie dysponując po prostu odpowiednim aparatem pojęciowym, jak ten Tales. Brakuje terminów, nazw, no wiecie, stąd właśnie ta płynna plazma i tak dalej. Kiedyś o tym nawet rozmawialiśmy. Czy nie widzicie tu jakichś podobieństw na przykład? Na pewno jest różnica właśnie w tym umiłowaniu wiedzy. Dla osób badających rzeczy tajemnicze, niezbadane, spiskowe, kontrowersyjne, to najczęściej bardziej się liczy udowodnienie swoich racji, wydaje mi się. Oczarowanie ludzi, zaczarowanie niesamowitą historią, a nie szukanie prawdy. Tak mi się wydaje jednak. To trochę oddala właśnie takiego badacza rzeczy niezwykłych, który wygłasza jakieś referaty o starych cywilizacjach. Ale to łączy, że często jest próba wyjaśnienia tego prapoczątku też i sięganie do właśnie takiej tradycji tych wczesnych filozofów. Niekoniecznie tych późniejszych, tych wczesnych, którzy jeszcze skupiali się na problemach, które nurtowały człowieka religijnego. Homo religius, tak bym go nazwał. Brakuje też trochę szacunku jakby dla wiedzy zdobywanej przez poprzedników. Można łatwo wszystko wywalić, co ktoś inny odkrył, co nauka mówi, to wszystko kłamstwo, nie? Okłamują nas. I tutaj brakuje trochę znowu pewnej takiej dyscypliny naukowej też, po prostu się olewa. Olewa się wszystko, żeby tylko racja była po naszej stronie. Nie, to mi się akurat nie podoba za bardzo. Włącza się jakieś magiczne myślenie, czarowanie rzeczywistości i rzucanie się niczym szpak na czereśnie, na wszelkie jakieś niesprawdzone dyrdymały. Filozof, naukowiec tak nie czynią. No i jak mówiłem, za dużo odpowiedzi, a za mało pytań. Filozof, naukowiec zadaje pytania i Tales też tak czynił, jego ekipa i jego gang. No i też może trochę mniej agresji, jakiejś arogancji, niechęci do inaczej myślących by się przydało. Tu nie chodzi o rywalizację, kto ma rację, nie? Jak mówiłem, Tales i jego uczniowie mogli się spokojnie spierać ze sobą. O to, czy właśnie, czy tą pramaterią jest woda, czy ogień, czy powietrze. I mogli się, i rację miał ten, kto lepiej udowodnił, nie ten, kto głośniej krzyczał. Nie ten, kto miał więcej widzów i tak dalej. No, filozofowie są też znani z różnych sentencji. Tales, zapytany o to, jak żyć godnie i sprawiedliwie, odparł, nie czyniąc tego, co u innych ganimy. No, zwracam uwagę, że no, to niby nie odbiega jakoś specjalnie od tego, co mówi nam znane przysłowie, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Ale to ile to wieków przed naszą erą. Ale wersja Talesa jakoś bardziej mi się podoba. Taką jakby większą siłę ma. Więc jednak ważne też, jak coś powiesz i kto to powie czasami. Albo kolejne pytanie. Kto jest szczęśliwy? Kto jest szczęśliwy? Ten, kto ma zdrowe ciało, bogatą duszę i naturę podatną do kształcenia. Naturę podatną do kształcenia. Co jest widokiem najbardziej niezwykłym? Tyran, który dożył późnego wieku. No to już takie tutaj właśnie aforyzmy sobie czytam. Co jest łatwe? Udzielać rad bliźniemu. Co jest trudne? Poznać samego siebie. Co jest najprzyjemniejsze? Osiągnąć to, czego się pragnęło. Co jest boskie? To, co nie ma początku ani końca. No, arche jest nieskończone według Talesa. Prazasada. Dla Greków starożytnych nie było niczym niezwykłym rozumienie nieskończoności. To, z czym współczesny człowiek ma takie problemy. Zastanawiam się właśnie, skąd ten brak. Rozmawiałem z kilkoma osobami już o tym w przeszłości i zauważyłem, że ludziom się w głowie nie mieści ta nieskończoność. Jak coś może być nieskończone? Dla Greków nie było to takie trudne. Potrafili sobie spokojnie wyobrazić na przykład nieskończony wszechświat. Gdyby lepiej go znali, gdyby lepiej znali jego siły nim rządzące, to tak jak ja, nie mieliby problemu z tym, żeby wyobrazić sobie wszechświat, który się rozszerza nagle. To, co nazywamy wielkim wybuchem, chociaż powinno się mówić wielki rozbłysk albo emanacja, ja bym to nazwał emanacja. Emanacja tej wielkiej osobliwości, tej tajemniczej osobliwości malutkiej. Zaczyna istnieć czas. No, potem trochę czekamy, temperatury się wyrównują, wszechświat zaczyna się zapadać, a potem znowu wraca do pierwotnego punktu. Myślę tak intuicyjnie teraz, nie naukowo, ale staram się filozować sobie. Krawiec, nie filozuj, cholera jasna. Extrated slave. Problem jest zawsze z poziomem wyobraźni. Kiedyś jakiś szur stwierdził, że jest coś mniejszego od cząsteczki atomu. No pierdolnięty. No, filozofowie, znaczy, no to też się zmieniało, nie? późniejsi filozofowie starali się też tą tematykę zgłębiać i podzielność cząsteczek, odkrywali nowe rzeczy, ale ci, którzy twierdzili, że na przykład, że pierwiastki są niepodzielne, a potem się okazało, że jednak tak, no to nie znaczy, że byli głupi. No, stopniowo pewne rzeczy odkrywamy. Ja myślę, że w nauce jednak liczy się intencja. Każdy popełnia błędy, tylko podejście, intencja, metody, których używamy, to też jest ważne, a nie tylko co głosimy, nie? W każdym razie ja mogę sobie wyobrazić wieczny wszechświat i nieskończoną ilość cykli. Czemu nie? Nie musimy patrzeć na świat z perspektywy tu naszej ziemskiej fizyki, że jak coś, wszystko musi mieć swoją przyczynę, jak nie kopnę, to nie poleci i tak dalej. Raczej wielkie rozszerzenie. A ja sobie nazwę emanacją. Mi się początek wszechświata kojarzy czasami z uruchomieniem komputera, stąd czasami takie myśli jednak o tej symulacji, nie? To wszystko się działo tak szybko, takie ułamki sekundy i tak ogromne wypełnienie tego wszechświata. Tą zupą wodorowo-helową, że to wszystko przypomina mi po prostu wypełnienie RAM-u informacją, nie wiem, napięciem, prądem komputera, nie? Tak mi się jakoś to kojarzy. Nie no, chodziło mi oczywiście o atom, no. Kiedyś uważano, że jest niepodzielny. Sorry. Głupi gupek. Albo takie pytanie, jak żyć godnie i sprawiedliwie, nie czyniąc, a to już było. Okej, jeszcze tu jakieś mądrości Talesa. Jak można najłatwiej znieść nieszczęście, widząc nieprzyjaciół dotkniętych jeszcze większym nieszczęściem? No to taka myśl, takie mało chrześcijańskie trochę, nie? Czyżby zachęta do zemsty? A ja uważam, że zemsta nie jest taka zła. Bez zemsty nie byłoby sprawiedliwości czasami. Czy chcielibyśmy takiego świata, gdzie bardzo, bardzo zły człowiek, który skrzywdził wielu, śmieje się wszystkim w twarz? A co, jeśli nie ma żadnego sądu Bożego po śmierci, ani żadnej karmy, to co? To gdzie tu sprawiedliwość? Gdzie tu miejsce na sprawiedliwość? Uczniowie Talesa, Akaksymander, Anaksymenes i Heraklit, kontynuatorzy, uczniowie. Tak więc, podsumowując, gdyby to ode mnie zależało, no, ktoś tu chyba próbował się dodzwonić, to bym obwołał właśnie Talesa zamiast takiego Wojtyły patronem szkoły, stawiał jako wzór, inspirację, ojciec nauki, racjonalizmu, metody naukowej, dedukcji, falsyfikacji, powtarzalności eksperymentu i tak dalej. To wszystko, jeśli prawdą są też te wszystkie rzeczy, które mu się przypisuje, te różne odkrycia, to jakim był człowiekiem, no to naprawdę niesamowity gość. I to by było chyba na tyle. Pytanie, co możemy wyciągnąć z teorii tych filozofów i którego wybrać? No to, którego wybrać, to to już sami musicie zdecydować. O, a tu właśnie tym, który dzwonił, był... Zaraz się dowiecie. Niespodzianka. Jest i on. Właśnie mówiłem, że być może się pojawi Etamus z Sedesu. Jest. Witam.
Nie, Etamus z Bidetu. Ale tutaj postanowiłem zadzwonić, żeby obalić teorię Tomu, że... Znaczy, Tomu zaoferował nam jakieś 10 dolarów, jak zadzwonię, czy postawił. No więc czekam na te 10 dolarów. A, znaczy czekam, ty czekasz. Natomiast tak sobie pomyślałem, bo tam coś mówiłeś o tym, o tych dobrze, źle, o dobrze i... Boże, język mi się plącze.
Dobro i zło jako prawda i fałsz.
Tak, to jest tak jak to...
O dobru i złu, tak.
Tak jak to przypomniało, dobrze, to
O dobrze i źle, mówiąc niepoprawnie.
Przypomniało mi się to powiedzenie, to nie pamiętam, kto to powiedział, bo ja a propos deutyki filozofii miałem ostatnio w 92 roku, więc za rok 30 lat. Ale to było coś takiego, zabij człowieka, nazwą cię mordercą, zabij milion, nazwą cię zdobywcą. I to tak bardzo pasuje do dzisiejszych filozoficznych czasów. Zaszczep człowieka, nazwą cię eksperymentatorem, zaszczep milion, nazwą cię ekspertem, nie? Można było powiedzieć. Ale my nawet sobie nie zdajemy sprawy często, że w dzisiejszych czasach właściwie, no, może nie każdy, ale tutaj w tej grupie na przykład słuchaczy, w takiej dosyć no małej, skondensowanej, ale jednak jakiejś reprezentatywnej, jest prawdopodobnie 100% osób, które na co dzień filozofują, tak? I to, bo dzisiaj tylko to się inaczej nazywa. Dzisiaj już nie mówimy o filozofii, bo kiedyś jednak takie wolnomyślicielstwo i głoszenie tez, stawianie tez było przeznaczone jak gdyby dla małej, wąskiej grupy ludzi, którzy się odważyli. Ludzie byli po prostu zbyt prości, a my dzisiaj dzięki temu, że mamy dostęp łatwy do informacji, to właściwie nie ma dnia, żebyśmy jakiś test nie głosili, tylko czasami je ubieramy w słowa, które można byłoby zdefiniować jako filozofię i to jest problem tej definicji. Natomiast bez tej definicji to po prostu jest nienazwane, tak?
No dzisiaj to bardziej takie mędrkowanie, ja bym to nazwał rozkminy po prostu, rozkminy, nie? No bo filozofia to, wiesz, to nie jest rzucanie sobie tak o jakichś tam myśli, czy dumanie nad czymś takie. To jak ktoś na imprezie sobie zaczyna zbytnio tam dumać, rozkminiać, to się i głupoty gada, to mu się mówi nie filozuj, nie? Czasami.
No nie filozofuj, tak. No, a nauczyciele często też tak w szkole byli. Skończ z filozofowaniem, przejść do konkretów, nie? No ale wiesz, dlaczego to nie jest filozofowanie teraz? No bo po pierwsze, kiedyś ludzie to zapamiętywali i powtarzali, często jako swoje, albo mówili, mieli na tyle przyzwoitości, że mówili, że wiedzieli to od kogoś, a złotych myśli dzisiaj się po prostu nie zapisuje. Znaczy one się zapisują na przykład tutaj. Ja na przykład pierwszą złotą myśl, którą miałem w szkole, to było... że uczyć się po to, żeby za chwilę zapomnieć, to tak jak jeździć, wiedząc, że się za chwilę zwymiotuje, nie?
No, dobre, to jest filozofia właśnie. Dobre, nie? No to myślę, że jeśli chodzi o takie aforyzmy, sentencje, to byś mógł się tu zapisać złotymi zgłoskami w historii, jak gdyby ktoś to zanotował, to całkiem niezłe. A co powiesz na moją? Kiedyś powiedziałem, że liczą się liczby na przykład.
No, liczą się liczby, to jest stwierdzenie faktu z tego względu, tylko że pytanie brzmi, czy liczby mogą się same liczyć, bo potrzebny jest do tego obserwator. Tutaj akurat jest wyjątkowo, obserwator matematyk jeszcze do tego, przecież matematykiem to może za dużo nazywać kogoś, kto umie liczyć, tak? No, ale jak popatrzeć na te dawne czasy, gdzie no, piśmiennych osób było tam jakiś promil, a potem może procent, to pewnie tak samo było z matematyką, więc Znaczy były tam jakieś jednostki miar, a one były bardziej takie, nazwijmy to, umowne. Tam jakimś łokciem się mierzyło, czy stopą, czy kopą, gdzie tych jaj się po prostu przykładało tam tych 12, tak? Czyli więcej od, dwa razy więcej od palców dłoni. No po prostu było to takie bardziej, jakbym to nazwał dzisiaj, obrazkowo-ikoniczne, no. W ten sposób. Natomiast takich osób, które by to robiły na papierze, no nie było po prostu zwyczajnie, nie?
No, a na pytanie, bo tu takie pytanie się pojawiło, co nam właściwie daje taka filozofia Thalesa, no wydaje mi się, że samo podłożenie podwalin pod naukę, stworzenie tej nauki, tak jakby właśnie rozpoczęcie takiego naukowego myślenia, badania, ale też badania nad geometrią, nad porami roku. On wyliczył zaćmienie Słońca po prostu też, zajmował się trochę astronomią. Bardzo dużo różnych wynalazków, plus to stworzenie właściwie tego, co nazywamy nauką. No i dla ówczesnych ludzi dużo robił, działał właśnie aktywnie, on zajmował się polityką też. Dlatego może trochę go tak zmitologizowano, nie? I zrobiono z niego superhero, no bo był znany po prostu, był politykiem, no wielki człowiek, dla mnie wielki człowiek i w ogóle samo takie pytanie, co nam to właściwie daje, wiesz, jakieś tam jego powiedzonka, mądrości, no to też można się nad nimi zadumać i stwierdzić, że są bardzo życiowe, więc też jakiś plus, więc no dla mnie wielki człowiek to jak żył, że podróżował dużo, że był samoukiem, że wszystko osiągnął sam, właściwie uczył się, pojechał do Egiptu, uczył się tam geometrii, nie? Zwiedzał świat, czegoś tam w Babilonii się nauczył, no fantastyczny gość.
No tak, no to był taki człowiek omnibus na dzisiejsze, taki wielodyscyplinarny, to co dzisiaj jest coraz rzadsze, bo jest tych dyscyplin coraz więcej. Natomiast mówię, ważne jest powiedzenie sobie na początku, czym jest filozofia i to pewnie na pierwszych zajęciach, jeśli ktoś miał filozofię, bo bywało w latach 80., że filozofia była w szkole średniej, to na takich zajęciach się dowiadywaliśmy, że filozofia to jest taka nauka, nazwijmy to, no można to nazwać nauką, która próbuje odpowiedzieć na pytania, na które nie ma empirycznych, doświadczalnych takich jakichś odpowiedzi, tak? I próbujemy sobie jedynie na bazie własnych przemyśleń przeprowadzić dowód na coś, albo dowód prawdziwy, albo sprzeczny. No to takie najbardziej chyba słynne, co każdy zna, to wiem, że nic nie wiem, tak? Albo myślę, więc jestem, czyli przynajmniej tyle, że wiem, że jestem, bo myślę, tak? Chociaż to też nie jest do końca nie do obalenia przy pomocy słów, nie?
No słuchaj, tam ty mówisz bardziej już o takich właśnie sentencjach wygłaszanych przez filozofów, które były dodatkiem, ale filozofia to właściwie jest bardzo takie usystematyzowane myślenie, racjonalne, naukowe, krytyczne, więc to nie jest takie dumanie sobie, wiesz, nad czymś, czego nie można sprawdzić. Filozof, dobry filozof nie rzucał jakiejś teorii, jeśli ona, wiesz, mu tak, co mu tam przyszło do głowy, nie? Tylko on, to był wynik jego rozmyślań, obserwacji, dedukcji. To bym się tu tak nie do końca zgodził, nie?
No, zgadza się. Ja mogę na przykład zadać teraz takim tutaj słuchaczom, jeżeli naprawdę się zagłębią w to, co teraz powiem, to może ich głowa rozboleć, więc od razu ostrzegam, żeby ibuprom sobie przygotowali na noc. Uwaga! Wszystko, co Etam mówi w tym radiu, jest nieprawdą.
No, dla mnie filozofia to było właśnie to odejście od myślenia mitologicznego. I tyle. Czyli rozpoczęcie czegoś, co można nazwać nauką. To jest wielka rzecz. To była nauka, która dotykała wszelkich. Taka nauka, wiesz, wszystko ze wszystkim, trochę taki groch z kapustą, no bo się przeróżnymi rzeczami filozofowie zajmowali, ale zawsze starali się to robić naukowo, jeśli mówimy przynajmniej o tej filozofii zachodniej, nie? Myślę, że w następnych odcinkach sobie coś poczytam i będę rozważał tutaj i opisywał inne różne filozofie, wiesz, wschodu, albo filozofię, wiesz, może nawet judaistyczną, zobaczymy, jak to wygląda, no, możemy sobie porównać.
No ale popatrz, teraz na przykład, no to już od paru dekad przynajmniej, jak ja jeszcze miałem okazję, nawet dokładnie pamiętam, to był 87 rok, kiedy pierwszy raz zetknąłem się z nauką, czyli z propedeutyką filozofii na lekcjach, to już nie mówiono o tym, że dzisiaj ktoś jest filozofem. Nie, już dzisiaj są tylko nauczyciele filozofii lub ludzie, którzy piszą książki o filozofii, ale już takich filozofów współczesnych stricte nie ma po prostu. Raczej to się rozpatruje, że filozof to myślimy o jakichś czasach przed naszą erą, ewentualnie lekko po naszej erze, nie? Czyli naszej ery. Po naszej erze. Nowy, widzisz, wprowadziłem niechcący nowe pojęcie filozoficzne.
Wiesz, mi
po
się
naszej erze.
No, po naszej erze. Mi się wydaje, że po prostu filozofia, wiesz, wcześniej zajmowała się wszystkim, powstały specjalizacje, ona się bardzo rozwinęła w różne dyscypliny naukowe, już bardzo konkretne, ale no, początkowo była to taka matka nauk, nie? Coś, co obejmowało wszystko i tak w ogóle ze światem jest, że wszystko się konkretyzuje tak jakby. Wszystko się... wszystko... Pojawiają się różne specjalizacje właśnie. No nie wiem, jak to tak do końca powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to naturalna kolej rzeczy, że filozofia zniknęła niby, ale tak naprawdę cały czas mamy z nią do czynienia, tylko że jest już trochę czymś innym niż była.
Tak, tak. To jest widoczne w wykładach, bo kiedyś stawiano jakieś tezy, ewentualnie zadawano jakieś pytania, na które nie posiadano możliwości odpowiedzi i odpowiadano po prostu czystym namysłem. I to słowo namysł pada właśnie bardzo często w obecnych wykładach fizyków, tak, że dzisiejsza nauka to jest czysty namysł i dopiero kiedy postawimy pewne tezy, dopiero przy pomocy tych wielkich narzędzi, jak na przykład właśnie przyspieszacza hadronów, dopiero dajemy jak gdyby odpowiedź na to. Gdyby nie postawiono, wręcz tłumaczą tak fizycy, gdyby nie postawiono pewnych właściwych pytań, to nie wiedzieliby nawet czego szukać. Tak? Czyli najpierw jest namysł, odpowiedź, jakaś próba odpowiedzi na bazie tej wiedzy, którą mamy, ale w umyśle, w głowie sobie to wszystko kształtujemy i dopiero później szukamy w eksperymencie na to odpowiedzi, bo po prostu byśmy ich inaczej nie znaleźli, gdybyśmy nie zadali właściwych pytań. To jest tak, jak mówił Stephen Hawking, że jego ciało jest bardzo ograniczone, ale umysł potrafi wyjaśniać wszechświat, nie? Na tej zasadzie.
No tak, stąd tak ważne w filozofii jest zadawanie pytań właśnie. No i dochodzenie do prawdy, umiłowanie wiedzy jako prawdy, utożsamianie przez niektóre szkoły filozoficzne dobra też jako właśnie prawdy. No tutaj można właśnie znowu Jezusa przywołać, który powiedział, ja jestem prawdą, to takie słabo filozoficzne trochę też, słaba filozoficzna myśl, jak rozmawiał, z kim on tam rozmawiał, z Piłatem, tak, i ten się zapytał, czym jest prawda, to on powiedział, ja jestem prawdą, to co takie, wiesz, I am the law.
No tak, ale to kwestia punktu widzenia, tak, no, każdy ma jakąś tam myśl, filozofię na swój, znaczy może inaczej, ja tak czasami jestem ciekawy, bo kiedyś żeśmy rozpatrywali z Furakiem właśnie tą kwestię snu osoby niewidomej. Tak samo można byłoby sen osoby głuchej. Tak? I teraz popatrz, ile jest takich rzeczy, gdzie my ze swojego punktu widzenia, my jesteśmy w stanie tylko ten swój punkt, ja to nazywałem point of view, kiedyś taką animację robiłem jeszcze na Amidze, punkt widzenia, gdzie właśnie po prostu jakby chciałem przedstawić różne punkty widzenia dla każdej jednostki, tak? Ty masz swoje mądrości oparte na doświadczeniach, na tysiącach kontaktów, tysiącach wymian różnych poglądów i to kształtuje te wektory, które dotykasz, kształtuje tak zwany tensor twojej wiedzy i ty masz jakieś spojrzenie, ale ja nie jestem w stanie sobie, mimo że my jesteśmy dosyć podobnymi ludźmi, nie jestem w stanie mimo wszystko sobie wyobrazić twojego punktu widzenia, ponieważ no, musiałbym się znaleźć w tym punkcie jaźni, w którym ty jesteś. Tylko pytanie, gdzie ten punkt jaźni jeszcze leży, to też jest pytanie filozoficzne, czy w głowie, czy no, wydaje się, że w głowie, ale my tutaj mamy największe nagromadzenie zmysłów, tak? Więc intuicyjnie, a może w żołądku, nie? Też tak może być. W kiszkach na przykład.
No widzicie, Etam jest takim filozofem, który skupia się na teoriach dotyczących naszej percepcji samej i poznania. Ale to jest taka... Wiesz, no Tales się zajmował matematyką, geometrią, astronomią, wyliczał pola, trójkąta, wiesz, tego typu rzeczy. A my tu tak schodzimy na takie, wiesz, myślenie takie... Kurczę, zaraz zadzwoni może Tomasz filozof i powie, jeśli wszystko jest wszystkim, a nic niczym, to z wszystkiego może być dużo niczego. I czy to będzie wszystko? Wiesz, to jest takie już taka filozofia, która nie do końca jakoś do mnie trafia. Ja myślę, że filozofowie na takie tematy, jak my teraz sobie rozmawiamy, to sobie gdzieś tam w wolnych chwilach może dyskutowali, nie? Przy jakiejś tortilli, kurczę, i winogronkach, i wiesz, popijając wino, jakim się nudziło, nie?
No bo widzisz, ty powiedziałeś o nieskończoności. Tam na przykład w Grecji problem był z zerem, czyli z tą wartością nicością bardziej niż z jak gdyby z wszechświatem, który jest nieskończony, tak? A dzisiaj mamy z kolei problem inny, że pojawiają się nieskończoności w równaniach. Zresztą jest takie powiedzenie wśród fizyków teoretycznych, że jeżeli gdzieś we wzorze pojawia się stała lub nieskończoności, które się nie znoszą, znaczy nie w sensie, że się nie znoszą, że się nie lubią, tylko nie można ich skrócić w równaniu matematycznym, to znaczy, że czegoś nie rozumiemy, tak? I teraz jest pytanie takie, czy jedna nieskończoność, powiedzmy w zbiorze liczb naturalnych, jest tym samym, co nieskończoność plus nieskończoność, co dwie nieskończoności.
O, mózg rozjebany.
No. A czasami jest jeszcze razy jakaś nieskończoność, albo dzielone przez nieskończoność jeszcze, nie? Także dwie nieskończoności, na przykład mamy w liczniku, mamy dwie nieskończoności, dwa razy nieskończoność, nieskończoność plus nieskończoność, łamane, czyli mamy jedną nieskończoność. Czy dwie nieskończoności dzielone przez jedną nieskończoność, to jest dalej nieskończoność, czy to jest dwa po prostu?
No, nad takimi rzeczami zastanawiali się właśnie Pitagorejczycy i to, myślę, już całkiem sensowne rozkminy są, a dołączyłem właśnie Grześka, Grzesiek od książek jest z nami. Witam cię serdecznie.
Cześć, ma raczej od pizzy, jak od książek, ale właśnie z historii filozofii nie skończyłem, nad czym bardzo ubolewam, ale właśnie ten pierwszy okres jakoś tam przeczytałem nawet niedawno sobie, niedawno w ostatnim pół roku i lubię o takich sprawach słuchać, także cieszę się, że o tym rozmawiasz właśnie.
No, tak, wiesz, starałem się zaczynać od początku, nie? Chronologicznie. Myślę, że kolejne audycje to już będą trochę bardziej rozbudowane tematy. No dzisiaj taki wstęp troszkę o tym właśnie, czym jest filozofia, jak to się zaczęło.
Tak, no bo jest jeszcze tam właśnie Heraklit, Parmenides, ten Zenon z LA, jak nazwany też pierwszym trolem filozofem.
Czemu mnie to nie dziwi?
On jest od tych twierdzeń, że zając nigdy nie dobiegnie tam do mety, bo zawsze ten odległość do tej mety można podzielić przez pół i potem jeszcze przez pół i można wiecznie dzielić, no to ten zając nie będzie miał tam czasu dobiec nigdy i weź z tym dealuj potem, tak? I nastawiał takich dużo fajnych test, no z czym co później motywowało ludzi do właśnie wymyślania dowodów, obalania tych tez i to też jakoś przyczyniło do tego, do rozwoju.
Ty mówisz o wyścigu zająca z żółwiem, czy z ślimakiem, już teraz
też nie pamiętam, to słynne. Lub ta lecąca strzała, też pewnie słyszałeś. Cześć w ogóle, tam nie słyszałem cię długo.
Tak. No to jest ważne. Przeczytajcie sobie, tak tutaj zachęcę słuchaczy, o eksperymencie, dlaczego zając i żółw, które się ścigają, z punktu widzenia właśnie filozoficznego, zając nigdy nie dobiegnie do mety przed żółwiem. Tutaj jest kwestia podziału, nieskończonego podziału, bo trzeba pamiętać, że między 0 a 1 też jest nieskończoność według matematyki, tak? Można nieskończenie dużo liczb ułamków, że tak powiem, wcisnąć, nie?
Tak, a do czego zmierzam? No bo nie wiem, czy krawiec będziesz tak mniej więcej na końcu audycji powiesz, co będzie następnym razem, bo może wtedy czy nie wiem, od razu do grubych osobistości będziesz przechodził, jak tam Sokrates czy Arystoteles, czy jeszcze tak przez te szkoły przechodził. No, bo to by była fajna seria, całkiem tak już odrobić lekcje dobrze. No bo o Talesie dużo, dużo rozmawiasz. Jak gdyby choć połowę z tego każdemu późniejszemu filozofowi dać czasu, no to się szykuje parę lat nadawania. I tak no chciałem o to zapytać, jaką masz perspektywę.
Sam jeszcze nie wiem, wiesz. Aha. Sam nie wiem, wiesz. No. To tak muszę się zastanowić, co by było lepsze, bo... I to ma swoje plusy i to. Znaczy i ta opcja, no bo fajnie by było z jednej strony przelecieć chronologicznie i jakoś to usystematyzować, a z drugiej strony boję się, że się nuda wkradnie i wiesz, no korci, żeby pogadać trochę o Platonie od razu albo o Nietzsche, tych filozofach, którzy mnie interesują i którzy są tacy, no, przebojowi bardziej. Nie? Tutaj też na czacie piszecie, że teoria Kononowicza, że nie będzie niczego. No właśnie. Nie będzie niczego, będzie tylko Goethe.
A to się wzięło z tego, że w programie, jak się zapytaliśmy, czy będzie Nietzsche, to powiedział pan na filozofii, że nie ma niczego. No. Tak w ogóle to ja ostatnio właśnie taki, przyznam się wam, rozpatruję bardzo filozoficzny, czy rozpatruję, no filozofuję sobie na temat tego słynnego LIGO i Virgo, to się chyba nazywa, te detektory fal grawitacyjnych, bo odkryłem, to zostało za duże powiedzenie, nie chcę wpisywać w Google, bo ja mam podejrzenia, że Google podgląda te takie zapytania, których nikt nie daje i potem nagle wciska, że są. I oni w ten sposób zbierają pomysły, odbierając je tym, którzy zadali pytanie jako pierwsi. Ale tutaj mogę powiedzieć, bo może nie rozpozna algorytm po tekście, który mówię, ale jestem naiwny. Chodzi o to, że pamiętacie, odkryto fale grawitacyjne po zderzeniu się bodaj dwóch czarnych dziur lub gwiazd neutronowych. Już w tej chwili nie pamiętam, co było pierwsze. Jeżeli to były czarne dziury, to jest pewien problem. Wiecie o tym, że jak zbliża się, my jesteśmy obserwatorami z zewnątrz, tak? Obserwujemy sobie czarną dziurę i zbliża się jakiś obiekt do czarnej dziury. To z naszego punktu widzenia ten obiekt coraz bardziej spowalnia, aż przed samym promieniem Schwarzschilda, czyli horyzontem zdarzeń, zatrzymuje się dla nas, ponieważ wszystko, co wpada pod horyzont zdarzeń, dla tego ciała wszechświat się skończył, skończył się czas. To potwierdzają wielcy fizycy, między innymi Penrose, czy Hawking jeszcze jak żył, są zgodni raczej co do tego. W związku z tym jest pewien problem. Jak można było zaobserwować zderzenie dwóch czarnych dziur, skoro dwie czarne dziury nie mogą się ze sobą zderzyć, bo spowolnią po prostu przed horyzontami zdarzeń.
No nie, się rozpędzają do granicy prędkości światła, już jak się tak szybko siebie okrążają później przed samym styknięciem. I można to zaobserwować, bo nie lecą jakieś pojedyncze cząsteczki, bo faktycznie, grawitacja czarnej dziury by je wciągnęła, tylko to jest zdarzenie takiego kalibru, no, że to cała te płótno czasoprzestrzeni się częściej.
Ja ciebie rozumiem, dlatego, ale wyjaśniam, rozpędzając się do prędkości światła, z punktu widzenia obserwatora zewnętrznego, czas dąży od 0,9c do nieskończoności. I dlatego my widzimy spowolnienie. To jest właśnie przyczyna tego, że nie jesteśmy w stanie zaobserwować tego zderzenia, bo dla dwóch obiektów okrążających się, czy tam wszystko jedno, czy będzie prędkość kątowa, czy nie, do prędkości światła, czas się kończy. I tylko dlatego fotony mogą dotrzeć do tak zwanego skraju. Już teraz nie będę rozwijał, może kiedyś porozmawiamy o skraju. wszechświata, jeżeli to jest pewnego rodzaju torus czy kula trójwymiarowa, czy wielowymiarowa, dlatego że foton, pędząc prędkością światła, nie odczuwa czasu. Dla niego czas wydłuża się w nieskończoność. Po prostu jest, dla niego czas nie istnieje, nie ma odczucia.
A propos jeszcze właśnie, bo mówiłeś, że współczesnych filozofów już nie ma, coś takiego, może nie dokładnie tak powiedziałeś, a właśnie są. Bo jak,
nie są znani, nie są znani, nie?
No, może tak, nie są znani, bo są specjalistami często w wąskich dziedzinach, albo są to filozofowie społeczni, nie wiem, czy tacy są, ale zajmują się społeczeństwem jak... No już teraz nie przypomnę sobie, Zizek choćby nawet, tak? No to jest, on tam z 50 książek
socjologowie.
Chyba stukał, tak.
Socjologowie, fizycy, albo, teoretycy, no, podzieliło się to.
Tak, albo właśnie jak się Meissnera ogląda, czy kogoś, kto bardzo dobrze się zna na kosmologii, no to oni nie posługują się nudnym językiem takim naukowym, tylko wręcz właśnie jak filozofowie, co nie? Też wiem, że lubisz takie Meissnera czy inne... wykłady znaczy, oglądać, ja również i to mi się, to są dla mnie współcześni filozofowie również, to pewnie by się nie zgodzili z tym, ale...
Ja bardziej takich bardziej takich przystępnych, jeśli chodzi, bo profesor Meissner owszem mówi dość jasno, ale jednak trzeba troszeczkę teoretycznego przygotowania. Bardziej bym polecał na początek albo Beitlika, albo Ecksteina, ewentualnie księdza profesora Michała Hellera. To dopiero wtedy przejść do Meissnera, bo to jest troszeczkę już taka wyższa szkoła jazdy, trzeba troszeczkę więcej tam jednak operować.
Samo tak oni, jak mówią, jakie dobierają słowa i na przykład się cofną, nie zmienią i dopiero kontynuują dalszą rozmowę, no bo to jest... no muszą mieć po prostu bogaty język. Nie da się być tylko naukowcem i opowiadać o tych sprawach. Tu już trzeba być no obczaskanym, w filozofii również między innymi.
Mi się kojarzy taki fizyk teoretyczny właśnie z takim dawnym filozofem, trochę na wzór dzisiejszego bohatera, bo no, on też układa różne teorie, posługuje się matematyką, bardziej no, też stara się jakoś wyjaśnić zasady działające przyrodą. Robi dokładnie to samo, tylko robi to wszystko w o wiele bardziej zaawansowany sposób niż kiedyś.
No dokładnie, dokładnie tak jest. I dlatego właśnie wspominam, że... Znaczy ja wspominam, akurat przy Meissnerze sprawa jest prosta, bo Krzysztof Meissner właśnie mówi o tym, że współczesna współczesna astrofizyka to jest namysł. Najpierw jest namysł, a potem dopiero jest eksperyment. Gdyby mieli do dyspozycji jedynie wyniki na przykład zderzeń protonów, tak, to z tej całej zupy informacyjnej, którą tam mają, po prostu oni by nic nie wywnioskowali, gdyby nie to, że najpierw powstaje teoria czysto teoretyczna, taka powiedzmy pewien pomysł na to, co powinniśmy uzyskać. I wtedy wiedzą, gdzie w tym gąszczu tych zderzeń jakichś tam, mają tam jakieś powiedzmy kreski, które uda się sfotografować. No tak, ja to tak mówię amatorsko, bo nie wiem, jak to fizycznie wygląda. Czy widziałem coś takiego oczywiście na zdjęciach, ale odczytać tego w żaden sposób bym nie mógł. I nagle okazuje się, że oni wymyślają sobie cząstkę na przykład typu dziwadełko. To jest tak zwana cząstka dziwna, no i rzeczywiście okazuje się, że taka cząstka może powstać i kiedy o tym powiedzieli, nagle trzech ludzi z Niemiec czy tam ze Szwajcarii, gdzie ten cały tunel przebiega do tego akceleratora, złożyło sprawy do sądu i może się to sprawdzić, są sprawy w sądzie, były zrobione przez tych ludzi, bo cząstka dziwna, jeżeli by powstała, to jest taka cząstka elementarna, wielkości pewnie protonu, może elektronu. Nie wiem nawet jaka to jest skala, pewnie 10^23 albo coś takiego. I ona zachowuje się dokładnie tak jak czarna dziura. Po prostu wsysa wszystko, tak, do środka. I nie paruje, co jest najważniejsze.
A co myślicie, co na przykład myślisz, Grzesiek, o tej mojej kontrowersyjnej tezie, że dzisiejsi szury przypominają trochę właśnie dawnych filozofów, którym też brakowało terminów, wiesz, jakichś tam pojęć już zbadanych i czasami się posługiwali czymś zupełnie nowym do opisywania zjawisk, wymyślali nowe twory, wiesz, bo po prostu wszystko jeszcze było tak niezbadane i może ci ludzie, którzy dzisiaj opowiadają różne niestworzone historie, śmiejemy się z nich, to może to jest taki śmiech głupiego i poznasz głupiego po śmiechu jego, że nie potrafi na chwilę nie być taki bardzo naukowy i nie bazować tylko na tym, co już znamy, co zbadane, no tylko sobie, wiesz, uzupełnia te różne braki jakimiś łatami, przypina jakąś łatę swoją.
Nie chcę się wyrażać, no wcześniej, kiedy o tym mówiłeś, na czacie pisałem, co ty myślę. Wiesz co, filozofowie, dawniej było tak mało materiałów źródłowych, że człowiek jeszcze do któregoś wieku naszej ery mógł zapoznać się z wszystkim, co jest napisane na świecie. No może tam po chińsku pewnie by to trudno było przetłumaczyć, ale tak zwanej zachodniej cywilizacji. I ci ludzie byli na bieżąco z wszystkim, słuchali, starali, odcinali byty niepotrzebne, jak ktoś tworzył właśnie, mitologizował coś, wkręcał różnych bożków, których było pierdelian tysięcy, no to ktoś się w tym zagubił, no to już oddalał się od prawdy, więc wiedza była bardzo ważna. Teraz na wyciągnięcie ręki mamy mamy wiedzę no po prostu taką potężną, że tylko jest problem z jej filtrowaniem, tak? I nie korzystamy z tego, przynajmniej ja mało tak naprawdę korzystam, bo oglądam filmy na YouTubie i jakiś popularny naukowy sobie włączę i dla mnie to już jestem naukowcem prawie, nie? Tak się czuję, bo sobie obejrzałem Uwaga Naukowy Bełkot czy inny tam kanał popularno-naukowy właśnie, ale jak ktoś już, jak Szur chce filozofować niby, no to tak, ale jak to? No nie wiem, chciałbyś, żeby ci operację ktoś robił patykiem w dzisiejszych czasach, no to nie chciałbyś. Chciałbyś laserowy skalpel, tak, i najnowsze osiągnięcia nauki i lekarza wyedukowanego, a nie pana z siteczkiem i kryształkiem i patykiem. No to tak.
No bo często się mówi, że jakieś treści właśnie przeczą, czy to zasadzie zachowania energii, czy jakiemuś innemu prawu, no ale może o czymś nie wiemy i może nie trzeba by od razu tak się, wiesz, zaperzać, atakować, tylko, no Tomu tutaj pisze jedno słowo, eksperyment. No tak, myślę, że to rozwiązuje faktycznie wiele naszych dylematów, że no to niech ktoś zrobi eksperyment, faktycznie. Jeśli nie da się zweryfikować niczego, przeprowadzić żadnego eksperymentu, no to faktycznie chyba takie treści głoszone przez jakiegoś Szura nie nadają się do niczego, bo przechodzimy na ten poziom mitologiczny i teologiczny zupełnie.
Tak. A ja bym teraz tutaj się chciał skupić nad jednym zdaniem, które mi tutaj wpadło, bo akurat zgadza się z moim trybem myślenia, takim właśnie o pewnych rzeczach, których sobie nie możemy wyobrazić. Tutaj potrzeba napisał, Etam, jesteś niewyobrażalnie głupi. To mi daje, znaczy jeżeli jestem niewyobrażalnie głupi, to trudno jest przedstawić tego dowód jakikolwiek, no bo to jest niewyobrażalne nawet, ja już nie mówię o sprawdzeniu empirycznym, znaczy ja bym znalazł sobie pewien eksperyment, pytanie jest tylko, czy jest możliwe ujemne IQ, no bo wtedy rzeczywiście mógłbym być niewyobrażalnie głupi. To pasuje z teorią fizyczną, która mówi, że prędkość światła mogłaby być przekroczona, ale przez cząstkę o ujemnej masie lub ujemnej energii, jeżeli to bierzemy jako równoważnie maso-energia, tak? Możemy sobie dowolnie przemieniać.
No właśnie, może taka niewyobrażalna głupota to jest w pewien sposób przekręcenie licznika i zaczynasz być mądry coraz bardziej po przekroczeniu tej niewyobrażalnej głupoty.
Jeszcze z tymi Szurami, bo to zaczęło... Zaczęli się oni gromadzić wokół właśnie kanałów, forach wcześniej jeszcze, kiedy internet powstał. Nie pamiętam, czy to Lem, czy jakiś filozof też stary powiedział, że na 1000 ludzi niech będzie 2 głupich i oni się w końcu w mieście spotkają, to jeden powie, jeden wreszcie powie sobie w głowie, wreszcie spotkałem najmądrzejszego człowieka na ziemi, bo spotkał tego drugiego głupiego. I właśnie tak jest z szurami, że oni patrzą, już jest nas 30 tysięcy na kanale, jest siła w ogóle i rośniemy i tak dalej, a to jest każdy może z tych właśnie jeden z tysiąca, jeden na wiosce, drugi na wiosce, czy dwóch mieście i tak się pozbierali do kupy i czują tą moc, że te czakry się otwierają, tak, ta energia płynie przez kryształki, no wszystko się zgadza.
A to przypomina mi inną filozoficzną taką zagwostkę, jak głupi, oczywiście to są kategorie bardzo subiektywne. Głupi rozmawia z mądrym i mądry słucha się głupiego, to za chwilę będziemy mieć dwóch głupich, ale jeżeli głupi będzie słuchał się mądrego, oczywiście według naszej oceny, bo to mówię, to jest subiektywne, to za chwilę będziemy mieć dwóch mądrych, nie? Jeżeli zrozumie oczywiście ten głupi, nie? No takie trochę podobne do tego.
Nie? Może Nocne Radio to też tak sobie słodzimy. Ale fajna audycja, ale mądry ty jest, ale fajnie powiedział. Nie? I się spotkało.
No, to się nazywa ludzi, adoracją, to się nazywa adoracją, czy grupką wzajemnej adoracji, ale to jest powszechne. Powszechne, tak samo jak powszechna jest plotka. Plotka posuwa świat do przodu, a więc kobiety posuwają świat do przodu, bo to kobiety głównie plotkują.
Ale skoro...
Na mnie właśnie do kobiety. I krytykuje.
A co mówi?
Żeby mnie nie denerwował. No kobiety plotkują.
Mężczyźni wcale nie obrabiają nikomu dupy. Nigdy się nie zmarzło.
Znaczy, mężczyźni obrabiają dupę, ale mam na myśli tutaj fizyczne obrabianie dupy.
Mam na myśli...
Dobra.
Ty głupi jesteś.
A przed chwilą tutaj mi tak napisali.
Głupi jesteś.
Ale co, dochodzimy do tego, że dwóch głupich daje mądrego? Jak minus i minus daje plus? To jak się dwóch głupich spotka, to jest z tego jeden mądry?
Nie. To tutaj nie możemy matematyki stosować, bo to jest iloczyn. To jest iloczyn, to jest mnożenie. A tutaj mamy dodawanie. W przypadku spotkania się, jeżeli spotyka się głupi z mądrym, i głupi będzie słuchał mądrego, to będziemy mieć dwóch mądrych.
Ty jesteś tym głupim.
Natomiast jeżeli spotka się mądry z głupim i mądry będzie się słuchał głupiego, to za chwilę będziemy mieć dwóch głupich. No może się przyłączysz, ale widzę, że córa niestety się tutaj ubiera i wybiera.
No idę z psem.
Aha.
Na imprezę w poniedziałek, wiesz? Ogniskiem wali moje futro. Z dzidziuką.
Ja się wyciszę, wiecie co, bo tutaj będę miał dyskusję za filozoficzną stronę.
Dobra, ja już idę. Nie, przeszkadzaj.
Ach, tak to jest, jak postronne osoby usłyszą wyrwane z kontekstu zdanie.
A co tam było, że rozmawiaj sobie ze swoim głupim radiem, czy coś takiego? To dobrze usłyszałem?
Nie, zupełnie nie. Tylko było, że ja jestem głupi, bo stwierdziłem, że to plotka powoduje postęp, nie tylko, ale również, i ponieważ kobiety plotkują, to kobiety czują postęp więcej niż faceci.
A tymczasem dołączył i poszedł sobie. No co to? Co to ma być? Co to? Moment. I nie widzę.
Coś mnie rozłączyło? I mnie było słychać, ale już jestem.
Coś się dziwnego porobiło. No, dołączył człowiek uważany za mądrego, co prawda, ale czasami boję się, że może być niekulturalny trochę, więc apeluję tutaj, proszę się zachować jak prawdziwy człowiek nauki i ewentualnie udowodnić etamowi, że jest głupi, a nie skończyć, nie poprzestać tylko na samym epitecie. No.
Czemu zakładasz, Krawcze, że to ma być dowód z tego?
Tam proszę cię, daj mi przestrzeń, świeżo co zadzwoniłem. Tam rozmawiałeś o rozmowie głupiego z mądrym, to nie do końca tak działa. Wiesz co, zaczynając od całego swojego wywodu, od całego twojego wywodu, tak? W postaci w ogóle jestem w dużym szoku, że zadzwoniłeś do audycji poświęconej filozofii, która jest umiłowaniem wiedzy. filozofia, umiłowanie wiedzy jako, tak, jako takiej, no bardzo się z tego wyciągasz twoje podejście. Oczywiście masz jakiś tam, masz jakiegoś swojego crusha na Meissnera i mówisz o tym na myśle. Zdajesz sobie sprawę z tego, że gdyby nie pewne teoretyczne wyliczenia, nie namysł, tylko konkretne wyliczenia, to coś takiego jak Wielki Zderzacz Hadronów by nigdy nie powstało, ponieważ nie mielibyśmy żadnych podstaw, które mają nam, które mają nas sprowokować do tego, żeby wyprodukować urządzenie tak bardzo skomplikowane, tak bardzo wielkie, żeby ono w ogóle istniało. To nie jest tylko i wyłącznie namysł, to jest czysta matematyka, to są czyste dowody, żeby udowodnić, że pewne rzeczy zwyczajnie istnieją i na tej podstawie dopiero przeprowadzamy eksperyment. Więc to nie jest tylko i wyłącznie namysł, to nie jest wola boska, jak to, bo tutaj profesor Meissner z całym szacunkiem poprzez ten namysł próbuje nam trochę nas ewangelizować. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale wydaje mi się i jestem wręcz tutaj całkowicie pewien, że tutaj popełniasz bardzo fundamentalny błąd, twierdząc, że ten eksperyment jest owocem namysłu. Nie, on jest owocem tylko i wyłącznie pewnych bardzo konkretnych obliczeń, które powstały na podstawie naszych matematyków z renesansu, naszych matematyków ze starożytności i z tego wiemy, że istnieją pewne cząstki elementarne, przypuszczamy, że istnieje ich trochę więcej i na tej podstawie budujemy konkretne urządzenia, żeby zweryfikować, czy faktycznie nam się zgadzają nasze obliczenia ze stanem za stanem.
No tak, ale na przykład sam Meissner stwierdził ostatnio, że na przykład kwark dolny i górny zostały najpierw wyliczone. Gdybyśmy tego nie wiedzieli, to w samym zderzaczu hadronów po prostu byśmy nie wysnuli tego na podstawie obserwacji, bo jest tych danych jest po prostu zbyt dużo.
Nieprawda. Tylko wiedzieć. Nieprawda, gdybyśmy zbudowali, no to zupełnie tak z dupy, nie? Zupełnie bez sensu zbudowali taki zderzacz hadronów, zauważylibyśmy te kwarki. Tak wyglądała fizyka mniej więcej w okresie XVIII-XIX wieku, tak? Taka Maria Skłodowska-Curie, która nie zdawała sobie sprawy, kiedy wzięła może nie tyle do ręki rad, ale kiedy pracowała nad pierwiastkami, nad substancjami promieniotwórczymi, nie zdawała sobie sprawy, z czym ma do czynienia, wobec czego nie miała tego namysłu. Miała pewien bieżący zastany stan i zauważyła pewne rzeczy, które istnieją w tym świecie i je zbadała i je zweryfikowała i dzięki temu, że robiła to w sposób bardzo niebezpieczny, no to jej notatki dzisiaj są, muszą być trzymane za ołowianą skrzynką.
No tak. Wiesz co, ja myślę, że ten spór mógłby rozstrzygnąć jedynie Krzysztof Meissner tutaj w tym przypadku.
Absolutnie nie, bo ja tutaj nie będę sobie grał w jakieś autorytety, bo ja sam autorytetów nie mam i polecam to również tobie, tak? Bo masz taki prywatnie wobec względem mnie, wydaje mi się, że masz taki problem, że wiesz, że jeżeli z kimś się bardziej zgadzasz, no to wtedy jest to dla ciebie większy autorytet, a jeżeli się z nim nie zgadzasz, to jest to mniejszy autorytet, więc sądzę, że przede wszystkim powinniśmy się tak trochę, tak raczkiem wycofać z filozofii, jeżeli chodzi o tematy, o których kompletnie się nie znamy. Możesz być oczywiście, nie wiem, filozofem Amigi, krawiec może być filozofem grafiki komputerowej, Grzesiu może być filozofem pizzy, ja mogę być filozofem programowania, ale nie wychodźmy poza naszą sferę ekspertyzy.
Ja się nie zgodzę, już się tak nie kneblujmy, wiesz, Nocne Radio to nie jest uniwersytet, to nie jest wykład uniwersytecki. Wszystko to ma cały czas taki luźno-gadkowy sznyt i zawsze jak ktoś coś powie twoim zdaniem niemądrego, to wiesz, możesz zadzwonić, możemy się tu pokłócić. Nawet jak się trochę pobłaźnię i pogadam bzdur, to no kurczę, ludzie no słuchają, jest tutaj 60 plus 20, no spora słuchalność, ludzie sobie spędzają miło czas, już tak się nie kneblujmy, bo wyjdzie na to, że mogę tylko robić audycję o pajacowaniu, bo tak naprawdę tylko na tym się tak dobrze znam.
Hola, krawiec, ja nie o tym mówiłem, ja nie mówię, że tutaj zamykać się, żebyśmy się tutaj zakneblowali, ale nie nazywajmy tego filozofią, nie nazywajmy tego umiłowaniem wiedzy, bo absolutnie żadnego umiłowania wiedzy, są to tylko i wyłącznie nasze spekulacje. Chwilę temu rozmawialiście i tu już byłem prawie, że zagotowany, aż w końcu mi ten czajniczek wybuchnął, kiedy tutaj Etam no przede wszystkim właśnie zaczął się mianować wręcz filozofem. No nie, to nie jest tak, słuchajcie, to nie jest tak, że ci starożytni filozofowie, bo było ich naprawdę wielu, do naszych czasów zostało bardzo niewielu, tylko że niektórzy z nich faktycznie mieli uczniów, nawet więcej z tych, których znamy ze szkoły podstawowej, mieli tych uczniów, ale nagle się okazało, że ci filozofowie mówili bardzo, wiesz, bardzo fajne rzeczy, ale tak na końcu, no, chrzanili głupoty, wobec czego to nie do końca jest filozofia, więc oczywiście, nazwijmy to, bardzo mi się spodobało, jak nazwałeś to rozkminką, takim zastanowieniem się, nawet niech to będzie nawet ten namysł, ale to nie jest filozofia. To nie jest filozofia, bo filozofia to jest umiłowanie wiedzy, umiłowanie nauki, wobec czego, no, dajmy sobie, spróbujmy nie skumblić tego pojęcia. Tak samo jak mówisz Tomasz filozof. No jaki z niego jest filozof? No sorry, no nie jest, no. On się bawi jakimiś takimi podstawowymi pojęciami na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej i to nie jest absolutnie żadnej wartości dodanej, tylko wiesz, tylko ma pewne zastanowienie się, pewien, wręcz pozwolę sobie z całym szacunkiem do pana profesora Meissnera powiedzieć, namysł, żeby tak sobie rozważyć pewne rzeczy z jednej, z drugiej strony, ale to nie jest filozofia. To jest takie zastanowienie się, które każdy z nas ma, kiedy sra albo kiedy bierze prysznic.
A czy to nie jest po prostu sytuacja, w której możemy nazwać kogoś dobrym filozofem i porządnym filozofem, a kogoś innego domorosłym filozofem, który się bawi tą filozofią, który bawi się do tego stopnia, że tworzy swoją własną, zabawową filozofię, jak to Tomasz Filozof mówi, sumo filozoficzne i wiesz, i rzuca sobie, improwizuje wręcz i filozuje sobie na swój sposób, ale czy od razu trzeba tak poważnie do tego podchodzić?
Tak, trzeba, bo to jest bardzo konkretne podejście, które ugruntowało nasze podstawy naszej nauki, co słusznie też podczas swojej audycji zaznaczyłeś, tak? Tak samo, wiesz co tutaj użyję pewnego mechanizmu, tak? Kiedy zostajesz hakerem? Wtedy, kiedy ktoś inny nazwie cię hakerem, więc wydaje mi się, że uczciwym będzie, że kiedy zostajesz filozofem, kiedy twój uczeń nazwie cię filozofem i to będzie faktycznie uczciwe i dlatego będę tutaj pałował kompletnie nazywanie pana Tomasza filozofem, dlatego że on jest takim filozofem jak ja baletnicą i jest to zwyczajnie skumdlenie tego pojęcia, że tutaj filozofia, może inaczej, filozofia jest w zasięgu każdego z nas. Każdy z nas może posiąść wiedzę, nasz świat jest również pełen zagadek. I to jest naprawdę niesamowicie fajne, że próbujemy rozwiązać te zagadki, próbujemy ten świat trochę bardziej zrozumieć, natomiast żyjemy w takich czasach, że większość tych rzeczy już zostało przemyślane, że większość tych rzeczy zostało już rozkminione, większość tych rzeczy zostało już zrozumiałe. Wobec czego? Nazywanie tutaj filozofią pewnego takiego, nie wiem, podejścia, jak też sam wspominałeś, podejścia Szurskiego, co mi się kurnie bardzo nie spodobało, że to jest takie filozofowanie, bo to nie jest umiłowanie wiedzy, to jest zaprzeczanie tej wiedzy. Jeżeli będziesz w stanie zaprzeczyć zasadzie zachowania energii, okej, no to wtedy możesz sobie pofilozofować o magrawach. Jeżeli będziesz w stanie zaprzeczyć pewnym podstawowym prawom fizyki, no to wtedy możesz mówić o hiperfizyce i wtedy masz pewną podstawę, żeby na ten temat budować pewną filozofię na temat czegoś nieznanego. Tutaj wbrew pozorom zgodzę się z Etamem, że mamy bardzo dużo tematów nie do końca zrozumiałych, jeżeli chodzi o rzeczy bardzo małe, jeżeli chodzi o fizykę kwantową, jeżeli chodzi o astronomię i tutaj faktycznie wchodzi na temat filozofia. Tylko pytanie, czy którykolwiek z nas ma na tyle podstaw z fizyki, choćby nawet ze szkoły podstawowej, żeby mieć jakąkolwiek bazę do tego, żeby powiedzieć tutaj coś mądrego, bo tak wiesz, bo tak nie oszukujmy się, każdy z nas może sobie siąść na dupie i powiedzieć, mi się wydaje, a tak sobie postać jeszcze palce, nie? Mi się wydaje, że to wszystko jest takie głupie i to nie ma za bardzo sensu i mi się wydaje, że jeżeli coś tam i tutaj forsujemy pewną swoją teorię, nie ma tutaj absolutnie żadnego punktu do filozofii. W kwestii filozofii we współczesnych czasach, jako ty, jako ja, ty, jako ty krawiec, bo ty tam to sam nie wiem, możemy sobie pofilozofować, nie wiem, o polityce, możemy sobie pofilozofować o wierze, możemy sobie pofilozofować o przyszłości, myślę, że tutaj tam też by się tutaj wciął, natomiast nie próbujmy kundlić tego pięknego słowa. Ludzi, którzy stworzyli naszą cywilizację de facto, którzy stworzyli naszą chrześcijańską cywilizację, mieli ogromny na to wpływ, bo tak, wiesz, tak trochę głupio by było tak potem, nie wiem, no wyobraź sobie, że teraz nagle zmartwychwstaje Tales z Miletu i tak podchodzi do ciebie, nie? I mówi, ej stary, mówisz, że robisz audycję o mnie, no tak. No i co, jesteś z niej dumny? Jesteś tak pewien, że ty przekazałeś to, co ja chciałem przekazać?
Wiesz co, na pewno bym tutaj wielce mocno wyraził swój szacunek do niego, wyjaśniłbym mu, że jestem tutaj małym Jasiem tak filozoficznie trochę powiedziałbym, że w Królestwie Ślepców Jednooki jest królem i to tutaj w Nocnym Radio. Przepraszam was bardzo, ale myślę, że Etam, wiesz, całkiem nieźle wypada, bo większość osób pewnie nie ma w ogóle zacięcia do filozofii. Jeszcze się gorzej od Etama orientuje w fizyce. Dla Etama jest to jakieś tam hobby, trochę się interesuje, słucha sobie wykładów i może właśnie na tej zasadzie jest tym jednookim w tym Królestwie Ślepców, tak jak i ja. No, ty może trochę więcej wiesz, bo się bardziej nauką interesujesz, ale czy musisz aż tak radykalnie podchodzić i takim purystą tutaj być filozoficznym od razu? Przecież my się, bawimy się.
Wiesz, to stawiam trzy koty, że spokojnie wiesz dużo więcej o fizyce niż Etam. Naprawdę.
Absolutnie, nie, naprawdę. Nie. To kulą w płot zupełnie. Nie. W ogóle się nie znam na fizyce.
Ja nie mam...
Z pewnością.
Ja nie mam zamiaru, po pierwsze, obalać żadnych twoich tez, ani udowadniać na siłę czy tam swojej racji, bo mi o to chodzi. Natomiast pamiętam, tylko tyle mówiłem, że po pierwsze trzeba zdefiniować filozofię, a nam definiowano ją tak, że w dawnych czasach, to też trzeba zaznaczyć, może tam nie dodałem tego akurat zdania, że w dawnych czasach po prostu filozofia była sposobem na wyjaśnienie rzeczy, po prostu ludzkiej niewiedzy, tak, która była o wiele większa niż w tej chwili. Tak? Dzisiaj mamy właśnie dostęp do tej wiedzy bardzo powszechny i nadal filozofujemy. Jest na przykład filozofią możemy nazwać na przykład filozofia postępowania w Unii Europejskiej, te poprawności polityczne, te wszystkie protesty, które tutaj są. To może być za x lat nazywane filozofią. Natomiast fizyka, no powiedziałeś na przykład o fizyce, jak miałbym zrobić jakąś kontrę o fizyce, o prawie zachowania energii obalić. Ona jest już obalona i to właśnie wymieniony Krzysztof Meissner o tym dokładnie mówi, że raz na miliard lat w metrze sześciennym próżni powstaje jeden proton. Jest to już udowodnione.
Nie, stary, ale to sam
się tam pamiętam, że się wetnę, ale kiedyś o tym gadaliśmy w nocy i to, dokładnie o tym. I pamiętam, że szukałem dowodu tego Meissnera i to nie chodzi o lokalne jakby...
W skali, zapomniałem, nie w układzie lokalnym. No chodzi o cały obserwowalny wszechświat.
Tak, to się nie przekłada na nic. W ogóle nie jest to wzięte pod... Kiedy się nie liczy materię we wszechświecie, no to się nie bierze takich rzeczy pod uwagę nawet.
No tak, dokładnie tak, ale chodzi mi...
Czyli niczego nie zmienia, czyli te zasada zachowania energii zostaje nienaruszona. Także...
Chodzi mi o sam fakt ten, że... Znaczy on to tak ujął, ja nawet pamiętam dokładnie to zdanie, że już nic nie zostało w fizyce z zasady zachowania energii, a dwa to narzędzia matematyczne nie nadążają nad fizyką w tej chwili i czekają na to, że matematycy po prostu.
Dlaczego? Bo znowu zmieniasz temat, ja się już odniosę. No wcześniej potrzeba, tak gadaliśmy bardziej, czy ten Meissner, czy inny tam uczony, który studiuje tą fizykę cząstek, czy coś. Ci ludzie operują takimi pojęciami skomplikowanymi jak nieskończoność w jakimś układzie w ogóle, jako taka nieskończoność. Oni... muszą mieć jakieś zacięcie filozoficzne, jak nie nazywałem przynajmniej filozofami, ale oni muszą mieć jakieś zacięcie filozoficzne, żeby w tej swojej głowie takie trudne, złożone z układy gdzieś zmieścić i operować nimi. I to
intuicja,
bez filozofii się nie obejdzie, jeśli ktoś by zamknięty był w piwnicy z dużym komputerem i po prostu nie czytał, nie wiem, literatury, nie, tak jak ksiądz profesor Michał Heller, swój wykład oparł na obrazach impresjonistów, jakieś nawiązania, no genialne rzeczy robią. Trzeba trochę mieć tej, no właśnie tego zacięcia filozoficznego przy tak skomplikowanej nauce, no to...
Tylko, że zauważ, Grzesiu, i zauważ etamy przede wszystkim, bo Grzesiu mi się wydaje trochę bardziej to kąsa, to jest to, że w momencie, kiedy Krzysztof Meissner, czy jakikolwiek, czy nie wiem, Andrzej Dragan do nas mówi, to on do nas mówi, no tak trochę, wiesz, tak trochę o parę poziomów niżej. I te wykłady, z którymi się zapoznałeś, to nie są wykłady, które on prowadzi tak, wiesz, tak bezpośrednio, a nawet jeżeli byś się o taki potknął, to nie byłbyś w stanie go zrozumieć, więc etamie może trochę pokory i tak trochę
to, się... To jest popularyzator, dokładnie. Popularna fizyka.
No, schodzi na taką pop naukę. No i mi się to podoba tak? Akurat.
Tak, to tutaj prawda, najlepszym przykładem jest Hawking, który zawsze na początku, czy to Wszechświat skorupca orzecha, czy Teoria wszystkiego, zawsze w pierwszym akapicie pisze, że w tej książce będzie tylko jeden wzór na energię, tak? I koniec. I on więcej tam wzorów nie używa.
Dobrze, to sobie przeczytaj doktorat pana Hawkinga.
Tak, tak, ale ja mówię o książkach, które są książkami publikowanymi jako popularnonaukowe.
Są to książki, które są zaprojektowane dla debili, takich jak ty, takich jak ja, takich jak Grzesiu, takich jak Krawiec. I to, że przeczytaliśmy tę książkę, nie uprawnia nas do tego, że się znamy na danym temacie.
No zgadza się dokładnie, natomiast daje, powiedzmy, pojęcie... jakiś zarys, no to jest na takiej zasadzie, tak, że możesz zacząć rysować, ale nie zawsze ci wymknie się, jak to kiedyś Kuba ładnie powiedział, Picasso, nie?
Słyszałeś kiedyś o efekcie Dunninga-Krugera?
Coś mi się obiło uszy, ale nie szczegółowo znam, nie pamiętam.
Frediego Krugera?
Tak, efekt Dunninga-Krugera polega na tym, że jeżeli usłyszysz o pewnym temacie, no to na samym początku jesteś całkowicie przekonany, że ten temat zrozumiałeś, że jesteś go w stanie rozkminić, że jesteś, wiesz, tutaj turbo jakimś, nie wiem, fizykiem, turbo jakimś filozofem. Potem, kiedy zaczynasz zgłębiać ten temat, to zaczynasz się uczyć pokory, czegoś, co ci by się trochę przydało akurat. Potem, po jakimś czasie, kiedy dostatecznie zgłębiłeś ten temat, zgłębiłeś tę wiedzę, to zauważasz, że no okej, dobra, słuchajcie, to jest bardzo skomplikowane i nawet jeżeli uda ci się osiągnąć mistrzostwo w tymże temacie, no to w dalszym ciągu masz w sobie pokorę. To w tobie, etamie, nie ma absolutnie żadnej pokory. Nazywasz tutaj, podejmujesz bardzo duże nazwiska, bardzo dużych no, fizyków, tak? I mieszasz ich z filozofią w sposób dla mnie kompletnie niezrozumiały, tylko i wyłącznie dlatego, że usłyszałeś coś, co zostało ci sprzedane bardzo łatwo, ale w dalszym ciągu jesteś w tym efekcie Dunninga-Krugera. Czyli wydaje ci się, że rozumiesz pewien temat, bo on ci dopiero został w pewien łatwy sposób sprzedany. No i z tym absolutnie nie mogę się zgodzić i będę to pałował, jak tylko będę mógł, tylko i wyłącznie dlatego, że nie ma w tobie tutaj absolutnie jakiegokolwiek umiłowania wiedzy, umiłowania mądrości, bo tutaj nie ma żadnego, nie wiem, żadnego dyskursu, jeżeli chodzi o definicję filozofii. Filozofia, umiłowanie mądrości, jest to definicja, która istnieje z nami od paru tysięcy lat, która od tego się w żaden sposób nie zmieniła. I wyciąganie sobie tutaj filozofowania, no to nie, powinniśmy wręcz, jeżeli ktoś nam zarzuci, ej stary, ty filozofujesz, nie, ja się co najwyżej, nie wiem, rozmyślam na jakiś temat.
Na czacie się pojawiła taka wypowiedź, na ulicy Mysiej 19 decyduje się o tym, o czym można rozmawiać, Mysia.
Nie, ale chcę ci tylko zwrócić jedną uwagę, bo popatrz, jeżeli my tutaj, powiedzmy, ile tutaj osób, 5-6, które zabiera częściej głos, rozmawiamy na taką ilość tematów, że oczywiście masz rację, ale po prostu... No, nie będzie żadnego telefonu do takiej audycji, jak dzisiaj Krawiec prowadzi, bo musiałby zrobić może życiorys filozofa i nie będzie żadnego telefonu, jeżeli nie będziemy troszeczkę starać się nadrabiać, że tak powiem.
No to niech nie... Stary, ale to niech nie będzie tego telefonu. Do mnie rzadko ktoś dzwoni i też mam przypuszczenie, dlaczego tak się dzieje. Zresztą też z ludźmi rozmawiam i wiem, dlaczego tak się dzieje. Tak, tu nie chodzi o to, żeby były telefony, tu nie chodzi o to, żeby był show. Być może krawiec ma inne cele. Być może zrobi sobie tutaj, nie wiem, przerwie audycję za minutę i zrobi sobie luźne gadki. Tak, tylko nie szmaćmy tego pięknego pojęcia, jakim jest filozofia, bo to jest pewne, nie wiem, coś naprawdę, naprawdę... coś, co trzeba szanować. Jeżeli nie masz, jeżeli ty się tylko namyślasz nad czymś, czegoś nie rozumiesz, to stary, ty nie jesteś filozofem, ty się czegoś być może uczysz.
W potocznym tego słowa, ale potrzeba w potocznym tego słowa znaczeniu, to jest takie filozofowanie. No dzisiaj sobie mówimy właśnie, że sobie tutaj dzwonimy i filozofujemy na różne tematy. No, to nie, wydaje mi się, że za bardzo się trochę czepiasz. Może tak chcesz pokazać, jakie jest w tobie wielkie umiłowanie wiedzy i jak poważnie to traktujesz, ja to rozumiem. No ale też nie ma co tak terroryzować tutaj innych, nie? Tymczasem dziękuję za wszystkie donaty dzisiaj, naprawdę... Nie spodziewałem się, że aż tyle.
A ja myślałem, że Tomuś mówi o tych $10 w kwestii takiej, że jak ja zadzwonię. No, bo tak to bym nie dzwonił, nie narażałbym się tutaj tak strasznie.
On się no dzięki tam za dobrą intencję i w ogóle, ale on się, wiesz, założył, że z kimś, że ty zadzwonisz chyba. Aha, i wygrał.
Nie,
wygrał,
bo ja tam tak nie doczytałem, bo to szybko leci ten czat. Już wzrok nie ten, ale też tak poczułem się troszeczkę wywołany przez niego do tablicy, bo ja naprawdę miałem przez 2 lata filozofię i po prostu musiałem ją zaliczyć, tak? Wprawdzie z innych tematów, jak będziesz może miał kiedyś okazję, to zrób coś o Buddzie albo o Schopenhauerze, to znaczy o złotych zasadach dyskusji, bo to jest to, co ja zdawałem.
O, Schopenhauer, tak, może być, no.
Super, ja jeszcze się na koniec wtrącę i się pożegnam, tak co mi się, kiedy dużo słucham sobie, znaczy dużo, kiedyś bardziej słuchałem o filozofii, ale nigdy tak w zorganizowany sposób, tylko tak tutaj dziobnę troszkę, tutaj tam i tak jest fajnie, ale nigdy nie wziąłem, nie odrobiłem zadania domowego, ale właśnie uczeń Talesa, Heraklit, tak, on zaczął pierwsze rozważania na temat duszy, że się zmienia i przechodzi. Tak nieśmiało jakoś zaczął, no później też to się tam przewiał chyba na Anaksymandra, tylko tego drugiego Aksymenesa, tak właśnie, a potem Platon to już dopracował, tak dopieścił i to jest VI-V wiek przed naszą erą i później właśnie chrześcijaństwo tak sobie zawłaszczyło to pojęcie duszy, tak, że jest wszystko fajnie dusza, tylko ona przechodzi przez czakrę, jedną słuszną, prawilną czakrę i musisz to tej instytucji się zapisać, żeby tam duszyczka sobie przeskoczyła i tak tym zawładnęli. Bo ja byłem przekonany, że to dopiero właśnie później dużo się stało, bo w Starym Testamencie też tego jakby to niebo inaczej wygląda. W Nowym jest tak bardziej znaczy tak duchowo bardziej to rozwiązane. Chyba to Tomasz z Akwinu, tak? To przerobił Platona.
Znaczy my żeśmy się uczyli 5-6 wiek przed naszą erą, to było właściwie takie, tam właściwie wszystko się zadziało, nie?
Ale jak to jedna instytucja potrafi sobie tak wyrywkowo powybierać te wisienki z koszyczka i ułożyć całą filozofię i okazuje się, że to nie jest takie chrześcijaństwo nie jest takie odkrycie, jak od dziecka myślałem, że nie było długo, długo nic, potem właśnie nagle wielki rozwój. Co nie zmienia faktu, że chrześcijaństwo jakby zawładnęło całą nauką przez chyba tam 8 wieków, tak, czy nawet 1000-lecie prawie. No potem już nie, bo potem się wyłamywali twórcy, ale no kilka dobrych wieków cała filozofia, jaka powstawała, no była jednak chrześcijańska. To też ciekawe i też pewnie do tego dojdziesz w którymś tam arche, w którejś arche odsłonie, mam nadzieję, to będziemy sobie jeszcze gadać.
No a tymczasem będziemy kończyli, może jeszcze zdążę do Biedronki, bo za pół godziny zamykają, przynajmniej sobie kupię papierosy.
No widzisz, no to ja dziękuję za głos i trzymajcie się. Cześć, cześć Potrzeba, cześć tam, cześć Krawiec. No,
dziękuję za telefon. Ja tutaj jeszcze tylko ostatnie słowo wbiję, bo tutaj też pojawiło się parę słów na czacie. Oczywiście każdy z nas ma prawo rozmyślać. To nie jest tak, że na ulicy my się i 19 decyduje się, o czym można rozmawiać, tylko nie nazywajmy to filozofią. Rozmyślenie, namysł to jeszcze nie jest filozofia. Nasze, nie wiem, nasze rozważania na temat rzeczy, których nie wiemy, to nie jest filozofia. Filozofia zbudowała pewne podwaliny, tak? I nie bez powodu. Mamy tylko, można ich policzyć na palcach dwóch rąk i dwóch nóg filozofów, których znamy ze starożytności, którzy istnieli, którzy zbudowali podwaliny do późniejszej cywilizacji. Ale w momencie, jeżeli nasza jakaś tam podstawowa rozkmina, nie wiem, na podstawie tego, czy skąd się biorą dziury w serze, albo skąd się bierze woda w kiblu, no to nie jest filozofia, to jest nasza niewiedza. To nie ma nic absolutnie żadnego związku z umiłowaniem mądrości i tego się będę trzymał, i do tego się będę czepiał, i do tego się będę czepiał ciebie konkretnie, Etamie, że w tobie nie ma absolutnie nic filozofa, bo ty tej wiedzy nie poszukujesz.
O, dziękuję. Ja przepraszam, ja tylko podziękuję Joli, dziękuję bardzo za donejcika, będzie na kustosza, może jeszcze zdążę, to wygadajcie, a już będę wskakiwał w dresy.
Dobra, takie zadanie potrzeba, a spróbuj nie myśleć, to jest ciężkie, naprawdę to jest bardzo trudne, żeby w ogóle nie myśleć.
Ale myślenie to nie jest filozofia, myślenie to jest myślenie,
tak,
mamy tyle pięknych słów.
O tym powiedziałeś, o tym myśleniu, tak, że jako takie, kiedy się nad tym właśnie zastanawiałem, ja nie wiem właśnie, czy czasami mój imiennik, który mnie uczył, pan Maciek filozofii właśnie, to on kiedyś zwrócił na to uwagę, że właśnie spróbujcie nie myśleć, a co więcej, jeżeli on to zaznaczy i jeszcze powie jakiś desygnat, taki jakiś przedmiot, który o którym mamy nie myśleć, to nasz mózg nie potrafi powiedzieć nie i on zaczyna o tym myśleć. To jest właśnie bardzo trudne, nie?
Ale to nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kontekście, w którym rozmawiamy. Mówimy teraz o kontekście tego, że to słowo filozofia jest zwyczajnie nadużywane. I było ono nadużywane przez ostatnią godzinę bieżącej audycji, z czym się kompletnie nie zgadzam i z czym będę walczył, bo nie będę pozwalał na to, żeby zwyczajnie szmacić takie piękne pojęcie jak umiłowanie mądrości. To nie jest, to naprawdę, to powtórzę to raz jeszcze, żeby to dobrze wybrzmiało, bo najwyraźniej do ciebie nie dotarło. Ty nie miłujesz mądrości, ty się zastanawiasz. I to są dwie rozbieżne, kompletne sprawy.
Znaczy, wiesz, pewnie masz rację, że miłowanie mądrości, no to jest takie pojęcie filozoficzne, że tak powiem samo w sobie, bo po prostu miłować coś, co jest, co nie posiada desygnatu, czyli nie posiada przedmiotu, którego nazywamy, to jest takie trochę dziwne, no. Wręcz bym powiedział filozoficzne właśnie.
Więc być może nie używaj słów, których nie rozumiesz.
No i dlatego nie, na samym wstępie...
Nie nazywaj się filozofem, tylko o to mi chodzi.
Na samym wstępie powiedziałem, że żeby w ogóle rozmawiać, dyskutować, trzeba sobie zdefiniować pojęcie filozofii. No ty to zrobiłeś.
Ale ja ci je zdefiniowałem.
Tak, ale ja to zrobiłem troszeczkę inaczej. Tak jak mnie uczono i jak to rozumiano. Znaczy rozumiem, że pamiętają, że ta wiedza jest gdzieś tam przekazywana z pokolenia na pokolenie i pamiętają to, jak to było właśnie w wiekach VI i V przed naszą erą, kiedy filozofia święciła największe triumfy. Tak? Znaczy według tego, co uczą, tak, w szkołach.
Ale przynajmniej uczyli.
Przepraszam, bardzo tylko się wtrącę na sekundkę. Pytanie zasadnicze, filozoficzne wręcz. Czy kończymy audycję, czy zostawiam, może Etam się zgodzi chwilę z wami tu posiedzieć, ja skoczę po fajki, no nie wiem.
Ja spadam. Dziękuję. Dobranoc, zuchy.
Trzymaj się, panie, hej, hej.
Ja tylko mam jeden problem, że ja nie będę mógł odbierać dzwoniących, więc nie wiem, czy to ma sens, a poza tym temat jest, mówię, no bardzo, bardzo trudny. Ja też mówię odważyłem się zadzwonić, dlatego że tą filozofię pewnie jako nieliczny z osób tutaj miałem, jednak przez te 2 lata i za każdym razem kończyło się jakimś tam egzaminem, ale to jak no tutaj dużo racji mu potrzeba. Ja nie jestem fachowcem, ale z drugiej strony jeszcze raz
zamkną mi Biedronkę zaraz. Może taka męska decyzja jakaś.
To skończmy może no to na tym filozofowaniu i nazwijmy to part one, czy tam number one, a kiedyś może troszeczkę rozwiniemy temat, ale się też przygotuję, bo ja kompletnie nie wiedziałem, gdzie będzie taki temat, bo coś owszem słyszałem, że masz w planach, ale nie wiedziałem, że dziś akurat...
Słuchaj, trochę się zmieniła sytuacja, bo Kasia, kochana Kasia, przesyłam całuski, wpłaciła tu 5 dyszek, wypadałoby pociągnąć jeszcze audycję. Może byś zrobił tą przysługę mi tutaj po koleżeńsku. Jeszcze Grzesiu Bukowski. Nie, no to prowadzimy. Tylko, że ja muszę te papierosy kupić, bo inaczej to będę nieszczęśliwy. I tak nie wiem, czy zdążę.
Słuchajcie, mam taką propozycję dla Kasi i dla Bukowskiego. Wpłaćcie jeszcze raz po 5 dych, żeby on nie poszedł.
Nie, no już tam wiesz, bez takich. Nie wolno być takim roszczeniowym i takim, wiesz.
To nie chodzi o roszczeniowość, tylko chodzi o twoje zdrowie. Chodzi o twoje zdrowie.
Zrobimy inaczej. Kończymy audycję i wracam za 20 minut z luźnymi gadkami w takim razie.
O, to będzie najlepsze.
Dobra, dzięki Etam, trzymaj się.
Konsensus od tego. Hej, hej, hej,
hej. Hej, hej, hej. Dzięki wielkie kochanym.